Dwie minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 1722 pod tym szyldem. I przypominam, że Nocne Światła od poniedziałku do czwartku, tak więc przed weekendem spotykamy się ostatni raz w tym tygodniu, ale za to na dwie godziny. 120 minut wspólnie spędzonego czasu przed nami, taką mam przynajmniej nadzieję. Zapraszam Państwa do tego, by ten wieczór, a właściwie późną porę już nocną spędzić razem. Jeżeli ktoś nie musi spać albo nie może, to niech włączy Radio Plus i Nocne Światła, bo tego wieczora, ale to za chwilę. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, zaś na Facebooku, gdzie zwykle od ponad 10 lat forum wymiany myśli dla świetlików, tam pod pierwszym postem od góry jest miejsce na Państwa komentarze, myśli, wątki, pytania, wszelkiego rodzaju refleksje, które będą mile widziane i współtworzą ten program od wielu już lat, od ponad dekady. Zapraszam Państwa do współtworzenia tego programu, a z nami są też współtwórcy. Współtwórcy cyklu Na budowie relacji, który dzisiaj w Nocnych Światłach, jak to bywa, raz w miesiącu. Jak wychowywać dzieci do samodzielności? Pierwsza część dyptyku, który tak zatytułowaliśmy, dzisiaj poświęcona będzie ojcostwu, ojcu. Jak ma wychować dzieci do samodzielności? Bo oczywiście do dzieci też dojdziemy, ale w następnym wydaniu tego cyklu. A jego współtwórcami są nasi eksperci tego wieczora, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowego, Międzypokoleniowej Agencji Rozwoju, Akademii Rozwoju. Kto się śpieszy, to prawda, tego i tak dalej. Beata Janowska, witam cię serdecznie, dobry wieczór.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
I Bogdan Janowski, dobry wieczór, równie serdecznie cię witam.
Dobry wieczór.
Moi drodzy, taki to dyptyk w tryptyku się zrobił, bo ostatnie dni były poświęcone głównie dzieciom i młodzieży, bo w środę w cyklu Na kozetce rozmawialiśmy o uzależnieniach dzieci i młodzieży w XXI stuleciu, o tym, jak uchronić dzieci przed zagrożeniami. O tym rozmawialiśmy z Anną Czyżewską. Wczoraj w cyklu Miłość w praktyce z Mirą Jankowską i Izabelą Kobierecką o tym, jak pokonać rodzicielską bezradność, która w gruncie rzeczy może te dwa zagadnienia łączyć w jakiś sposób. No a dzisiaj przyjrzyjmy się temu, co może być pewnego rodzaju antidotum na uzależnienia i na rodzicielską bezradność, mianowicie jak wychowywać dzieci do samodzielności, ale żeby te dzieci wychować do samodzielności, to potrzeba dwóch stron, i dzieci, i rodziców. Każde z nich ma inny punkt widzenia, o czym debatowaliśmy w poprzednie dwa wieczory. Tak więc dzisiaj przyjrzyjmy się, jak to wygląda z ojcowskiej strony, jak to przynajmniej powinno wyglądać, żeby warto było zastosować pewne działania, sposoby komunikacji, by te dzieci, które ojciec przywołał na ten świat, wychował do samodzielności, a przynajmniej próbował to zrobić najlepiej, jak potrafi. O tym dzisiaj będziemy debatować, o tym, jak to wygląda ze strony dzieci. Następnym razem, jak już wspomniałem, to będzie dalszy ciąg tego tematu, będzie w maju. Dzisiaj chcę się przyjrzeć na początek pewnej rzeczy, która no, wydaje się być zasadna, bo ojciec w obecnych czasach stoi przed naprawdę dużymi wyzwaniami. Nie tylko dlatego, że ma dzieci i że ma rodzinę, ale ta zdolność kierowania sobą i jednocześnie pomóc dziecku w uzyskaniu samodzielności, to są jakby dwa różne tory, a jednocześnie one w pewnym momencie się spotykają. Trudno być ojcem, który wesprze dziecko, jeżeli sam ze sobą nie jest się uporządkowanym. O tym wielokrotnie mówimy w różnych formach i w różnych kontekstach. W tym świecie, który coraz częściej wygląda na taki ponowoczesny, on jest tak nowoczesny, że już właściwie nie wiadomo, kiedy ta nowoczesność zaczęła się, a skończyła, bo co chwilę właściwie nam nowoczesność wybucha. Każdego dnia odkrywamy coś nowego, więc nie wiadomo, czy to jest nowoczesność, czy ponowoczesność. W każdym razie wszystko wydaje się w tym czasie względne. Natomiast pewne rzeczy, które są stałe i trwałe, nie są łatwym celem do osiągnięcia. coraz więcej mamy atrakcji, rozpraszaczy, coraz więcej, o czym mówiliśmy, także uzależnień, które nie tylko dzieci porywają w swoją sieć, ale również dorosłych. I trudno nam, dorosłym, być przykładem, jeżeli robimy to wszystko, co dzieci nam potem wypunktują, jeżeli chcemy dzieci z czegoś wyciągnąć, a dzieci nam mówią, no cóż, ale wy robicie dokładnie to samo. Ja przecież, jeżeli z kogoś biorę przykład, no to właśnie dokładnie z was. Dlatego chcemy zaproponować państwu taki zestaw narzędzi do podjęcia tego zadania. Przede wszystkim mówimy to do ojców, ale również do żon, do ojców i do matek, no bo przecież wiadomo, że dzieci nie biorą się znikąd. I co więcej, powiem jeszcze tak. To wszystko, co dzisiaj chcemy zaproponować, to nie są rzeczy, które tak sobie po prostu siedliśmy i ściągnęliśmy z sufitu, że one są dobre i warto je przemyśleć. One są naprawdę już praktycznie zastosowane w stowarzyszeniu Sternik i tam ojcowie, którzy chcą w odpowiedzialny sposób wychowywać swoje dzieci, naprawdę to stosują. Dlatego pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to nie jest to myślenie właśnie takie związane ze ściąganiem z sufitu, aha, że warto by było, aby było tak i teraz będziemy to realizować i pytanie, do czego dojdziemy. No właśnie. Zachowajmy przede wszystkim krytyczne myślenie. To znaczy, mówię tutaj, już kierując te słowa do ojców i poddając to jako pierwsze takie zagadnienie, które chcemy tutaj przedyskutować, nie uznawanie żadnego zdania bez przekonania się o jego prawdzie. Wielokrotnie tutaj, Bogdanie, podkreślałeś, że to sito sokratejskie jest takim, które pozwala nam cedzić słowa po to, żeby zobaczyć, czy one czynią dobro, czy są pożyteczne, co z niego wynika, ale pamiętajmy, żeby również cedzić te słowa, które do nas docierają, bo miejmy też taką zasadę jak kierowca, ograniczone zaufanie, że owszem, możemy słyszeć wiele rzeczy, które są atrakcyjne, ciekawe, ale warto również zagłębić się, po pierwsze, skąd one przychodzą, i co kryje się za atrakcyjną formą? Czy ona rzeczywiście jest po takim pierwszym zasadniczym rozbiorze, a może nawet głębszym, równie ciekawa i atrakcyjna jak tylko ta forma i lekko zamglone źródło? Bo bez przekonania się o prawdzie przekazu i jego prawdopodobieństwie możemy wiele rzeczy naprawdę wprowadzić w życie, które nie zaprowadzą do dobrych skutków. Wiele osób wygłasza swoje sądy, opinie o sprawach, o których myślą, że coś wiedzą, a nawet jeżeli coś wiedzą, to mogą nie mieć tego spraktykowanego. A tak naprawdę mogą wiedzieć mało albo nic, bo po prostu liznęli jakieś wiedzy. Obecne czasy sprzyjają temu, żeby można było mówić, mądrzyć się na wiele tematów. A często dzieje się tak, gdy pozwalamy sobie na ocenianie innych, a jest to dosyć powszechna cecha, w związku z tym możemy się zetknąć z przekazem, który, jak już wspomniałem, może być atrakcyjny, może powodować, że zainteresujemy się nim, ale niestety nie dawać dobrych skutków, dobrych efektów. Dlatego to krytyczne myślenie, do którego chcę zaprosić na początku, to jest ta rzecz, którą jako pierwszą przedyskutujemy tego wieczora.
Jeżeli mówimy o krytycznym myśleniu, to mówimy, tak jak mówiłeś, Paweł, o myśleniu opartym na faktach. Ale bardzo ważne jest to, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, co to są te fakty. Bo my często mylimy fakty, które polegają na pewnym, można powiedzieć, spostrzeżeniu, przyjrzeniu się jakiejś sytuacji bez interpretacji, bez uprzedzeń, patrzeniu na to, co my widzimy. Ale również bardzo ważne jest to, żeby też uświadomić sobie, że to, co my widzimy, czy to, co my spostrzegamy, to też robimy to przez pryzmat naszych wcześniejszych doświadczeń. I czasami my musimy też, żeby spotkać się z tym krytycznym myśleniem, żeby pozwolić sobie w ogóle na myślenie, a nie tylko przetwarzanie tego, co mówią do nas inni ludzie, albo powtarzanie po prostu ślepo gdzieś pewnych takich narracji, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, takiego brania odpowiedzialności za myślenie. Ja myślę sobie, bardzo ważne jest to tak naprawdę, żeby spróbować zmierzyć się z tymi faktami bez emocji. I to jest, powiem, bardzo trudne, jeżeli mówimy dzisiaj o ojcach szczególnie, dlatego że mężczyznom bardzo często jest trudno uświadamiać sobie, że również przeżywają emocje, że czasami pewne sytuacje widzimy po prostu przez pryzmat naszych emocji i jeżeli my wiemy, że tak jest, to możemy dać sobie ten czas na to, żeby ochłonąć, żeby skonfrontować się. Natomiast jeżeli my sobie ich nie uświadamiamy, to tak naprawdę przeżywamy coś i te emocje zniekształcają nam fakty. Wielu mężczyzn mówi, ja nie czuję, ja działam. Także kompletnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, w jakim stanie emocjonalnym jesteśmy, czy to, w jakim jesteśmy środowisku, może mieć wpływ na nas. Podobnie jak to, że jeżeli mówimy o krytycznym myśleniu, bardzo ważne jest to, że dzisiaj wszyscy żyjemy w takich bańkach, można by powiedzieć. W takich bańkach kulturowych, w takich bańkach informacyjnych. Tak. I teraz, jeżeli mówimy o krytycznym myśleniu, to warto jest posłuchać, porozmawiać, poczytać opinii innych ludzi. Zobaczyć sobie, że to nie jest jedyna wiedza, która istnieje na tym świecie. I czasem słyszę, że ktoś mówi, no ale mnie to denerwuje, że ktoś myśli inaczej. Jeśli ciebie to denerwuje, że on myśli inaczej, to znaczy, że on jest bardzo daleki od twojego, ale czasami musisz, żeby dowiedzieć się, co ty myślisz, gdzie ty jesteś, ty musisz po prostu posłuchać. Ponadto tak naprawdę to można by powiedzieć, że każdy człowiek ma swoją opowieść. I teraz znów żyjemy w świecie, który jest bardzo różnorodny. I teraz chodzi o to, że nie chodzi o to tak naprawdę, żeby toczyć wojny ze wszystkimi ludźmi, którzy myślą inaczej. Czyli to krytyczne myślenie nie oznacza, że teraz jeśli ty myślisz inaczej niż ja, to jesteś moim wrogiem. Niestety, często na tym to polega, że ludzie myślą w takich kategoriach, że jeżeli ty myślisz inaczej niż ja, to znaczy, że ty mówisz mi, że ja jestem głupi, to znaczy, że ty jesteś moim wrogiem. I teraz myślę sobie, że w tym krytycznym myśleniu bardzo ważne jest to, żebyśmy my sami uświadamiali sobie, że możemy się różnić i możemy dyskutować. I myślę sobie, że jeżeli wiem to, że jeżeli my dorośli to potrafimy, to potrafią to również dzieci, bo one uczą się. One się uczą przez przykład. I to znowu jest taka sytuacja, że to krytyczne myślenie tak naprawdę nie oznacza krytykanstwa. Ono uwzględnia różne opinie, różną wiedzę z różnych źródeł, a jednocześnie, jeżeli to ma być krytyczne myślenie, to ono zmusza nas do tego, żebyśmy my sprawdzali to empirycznie, tak doświadczalnie, żebyśmy się zastanawiali, jak z tymi sitami Sokratesa, jakie dobro z tego wynika. Czy to, co ja słyszę, jest dobre? Czy to, co ja słyszę, jest pożyteczne? Czy to jest prawdziwe? Tak? I tak naprawdę na tym to polega, bo w tej chwili mamy tych źródeł informacji tak wiele, że właściwie na dobrą sprawę no to krytyczne myślenie również dotyczy tego, że my musimy sprawdzać na przykład, czy teksty, które widzimy na przykład w internecie są autoryzowane. My musimy wiedzieć, czy one są prawdziwe, dlatego że się pojawiają na przykład fake newsy, to w sferze faktów tak naprawdę. Ale również tak naprawdę, czy teraz to, co ten ktoś mówi, chociaż jest bardzo takie, nie wiem, dla mnie jakoś tam odkrywcze czy porywające, to czy to rzeczywiście jest coś, co jest dobre w życiu, co jest ważne w życiu i czy warto tą drogą pójść, czy warto spróbować, czy warto się cofnąć.
To jest trochę tak jak w mediach społecznościowych, na przykład nagle nie wiadomo dlaczego któregoś dnia pojawia się kilkanaście nekrologów znanych osób. Aktorów, muzyków, polityków. I właściwie nie wiadomo, kto to wysłał, po co to wysłał, jakie to ma znaczenie. I tutaj jest bardzo istotne to, co mówisz o tym sprawdzaniu wiadomości, czy sprawdzaniu w ogóle źródła, tak? Czy autoryzacja, czy inne takie historie. Natomiast myślę sobie, że właśnie to jest ta trudność dzisiaj, w tym dzisiejszym świecie, że tego jest po prostu tak dużo, że ja myślę, że więcej informacji jest, nieprawdziwych od tych prawdziwych. Więcej jest, już na pewno więcej informacji niesprawdzonych od sprawdzonych. Wystarczy posłuchać, nie wiem, relacji na przykład z wojny na Ukrainie, czy z Izraela, wojny z Palestyną aktualnej, aż tam w Strefie Gazy. Kto relacjonuje, to relacjonuje jakby zupełnie coś innego. I teraz moją rolą jest to, żeby to przeanalizować i żeby, nie wiem, mój stosunek do tych wydarzeń ma być jakiś, tak? Żeby to był jakiś, to tak jak są trzy sita Sokratesa, tak samo są takie, jakby to powiedzieć, cechy, właściwości krytycznego myślenia, tak? Czyli każda informacja, która do mnie dociera, powinna być jakoś tam sceptycznie przeze mnie przyjęta, tak? Czyli nie do końca wierzę w to, muszę to sprawdzić. Tak samo obiektywna musi być, czyli ja nie mogę się w to jakoś angażować emocjonalnie, zanim nie będę wiedział, czy ta informacja jest prawdziwa, tak? Tam analityczność, samodzielność myślenia, precyzja, uzasadnienie i otwartość, czyli otwartość tutaj jest bardzo istotna, bo chodzi o to, że jeżeli poznamy jakieś fakty inne niż do tej pory znaliśmy, to musimy być otwarci, gotowi na to, żeby zmienić zdanie w jakimś temacie, tak? Żeby przyjąć, że to jednak jest inaczej niż ja myślałem. Mhm.
Czyli tak naprawdę wymaga to odwagi, przyznania się do błędu.
Tak.
Wymaga też...
A przepraszam jeszcze tylko...
Skoro filozofów już przywołujemy po raz kolejny, no to wiem, że nic nie wiem. To jest pewnego rodzaju naprawdę duże wyzwanie dla osoby, która uważa, że ma mózg na swoim miejscu.
Tylko wiesz, Paweł, bo to, że to jest tak właśnie, to krytyczne myślenie jest oparte na tych tam chyba 7 czy 8 zasadach, to jest jedna rzecz, że my to wiemy, my dorośli, tylko... Trzeba sobie uświadomić, że my w ten sposób powinniśmy rozmawiać z dziećmi, że kiedy dziecku, małemu dziecku nawet coś przedstawiamy, opowiadamy o czymś, czy coś tłumaczymy, to musimy po kolei używać tych argumentów, to znaczy skąd jest ta informacja, w jaki sposób została sprawdzona. Wiem, że to może idiotycznie brzmi w tej chwili.
No tak, zidentyfikuj problem, zbierz dane, przeanalizuj, oceń, określ założenia. Ustal wagę uzyskanych odpowiedzi, podejmij decyzję i zakomunikuj.
Tylko chodzi o to, że to ma być na poziomie dziecka, znaczy na jego miarę to ma być zrobione, ale jednak powinno być w ten sposób przekazywane, dlatego że dziecko w ten sposób uczy się pewnego sposobu rozumowania, sposobu sprawdzania różnych informacji, jakby w jaki sposób te informacje również powinna być przekazywane, ale to chodzi też o to, że dziecko ma prawo oczekiwać uzasadnienia. Jak ktoś mówi o czymś na przykład, to uzasadni mi to, że to tak, a nie inaczej, ale tak samo ma prawo do tego, żeby móc przedstawić swoje racje. Czyli niestety, ale drodzy Państwo, potrzeba sporo czasu na rozmowy z dzieckiem, dlatego że inaczej go tego nie nauczymy.
I to, co mówisz, jest bardzo ważne, Bogdanie, dlatego że jeżeli chcemy uczyć dziecko krytycznego myślenia i polemiki, to musimy pozwolić dziecku nie zgodzić się z nami.
Tak, dokładnie.
Wszakże pod jednym warunkiem, że należy teraz tą swoją wypowiedź czy swoje sądy uzasadnić, powiedzieć, dlaczego tak myślisz.
To, moi drodzy, tutaj bardzo istotne myśli padły. Warto się nad nimi zatrzymać i na chwilę właśnie przemyśleć, mieć chwilę refleksji nad tym, co usłyszeliśmy od was. Ale Bogdanie, jeszcze tutaj pozwolę sobie na małe postscriptum, bo jeżeli mówisz o tych nekrologach, no to jest to naprawdę od, myślę, przynajmniej dekady znana pułapka na klikanie linków, które prowadzą do kradzieży danych, do wycyganienia jakichś informacji o tobie. No w każdym razie algorytmy wykorzystują takie kliknięcia zawsze i bezlitośnie. Bez względu na to, co ktoś chce uzyskać, to na pewno nie jest to na twoją korzyść. Wracamy do Państwa za chwilkę. Przypomnę, że dzisiaj w cyklu Na budowie relacji pierwsza część dyptyku Jak wychować dzieci do samodzielności. W tej pierwszej części mówimy o ojcach, o rodzicach, ale przede wszystkim o ojcowstwie. Beata i Bogdan Janoscy, współtwórcy cyklu, pedagodzy i mediatorzy Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju są z nami. Wracamy za chwilkę, zapraszamy na Facebook profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Na budowie relacji. Nasi eksperci to współtwórcy tego cyklu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Pierwsza część dyptyku, jak wychować dzieci do samodzielności, dzisiaj poświęcona ojcostwu. Jak Państwo słyszeliście, wiele tutaj kwestii wartych uwagi przed momentem padło, a propos krytycznego myślenia i stosowania tego krytycznego myślenia wobec swoich dzieci. Ale druga rzecz, druga strona medalu, to jest nie tylko krytyczne myślenie, to jest coś takiego, co może nam niestety wejść w krew i spowodować, że jeżeli tego krytycznego myślenia nie zachowamy, albo o nim zapomnimy, albo przestaniemy je stosować czy kultywować, to wpadniemy w myślenie o niebieskich obłokach tak zwanych, o niebieskich migdałach, przepraszam. Dlatego istotną kwestią, która myślę, że jest co najmniej równoległym torem do tego, by zachować krytyczne myślenie, to również to, by unikać myślenia życzeniowego, bo bez względu na to, jak się nieraz myśli krytycznie o rzeczywistości, to można po prostu odjechać w bok, na boczny tor i tam po prostu uskuteczniać fantastykę naukową albo fantasy, i to jest tor, który prowadzi donikąd, no niestety. To też ten drugi tor powinien być stale zamknięty. Zamknięty, bo szkoda w wyniku skręcenia na ten boczny tor może być absolutnie niewyobrażalna. Unikanie myślenia życzeniowego, szczególnie jest to istotne, gdy nam na czymś zależy. Możemy naprawdę zacząć wierzyć, że rzeczywistość jest taka, jaka byśmy chcieli, żeby była. No, nie bierzmy swoich życzeń za rzeczywistość, bo sytuację trzeba widzieć taką, jaką jest, czyli versus zachowaj krytyczne myślenie. Niemniej jednak krytyczne myślenie to jest rzecz już przedyskutowana, a unikanie myślenia życzeniowego to jest coś, w czego pułapkę naprawdę łatwo wpaść.
Mhm. I żeby było jasne, nie chodzi nam tutaj o żadne czarnowidztwo, bo często słyszymy, że musisz myśleć pozytywnie, jak będziesz od samego myślenia pozytywnego, rzeczywistość twoja się zmieni. Pewnie, że chodzi o to, żeby mieć jakiś poziom optymizmu w życiu, żeby nie popaść w depresję. Natomiast to myślenie życzeniowe, tak jak mówiłeś, Pawle, jest równie niebezpieczne, dlatego że ono nie kieruje naszej uwagi na to, co jest rzeczywiste, co jest realne, co jest do zrobienia, tylko tak jak mówisz, to jest takie myślenie o niebieskich migdałach. I żeby było jasne, wcale nie chodzi tu o to, żeby pozbyć się marzeń, żeby pozbyć się pragnień, bo nie ma nic złego w tym, że usiądziemy sobie i pomyślimy, a gdyby tak, a może bym też tak pragnął, czy pragnęła czegoś, czy żeby dziecko opowiedziało nam o swoich pragnieniach.
No właśnie, bo takie pragnienia, takie myślenie zmieniają świat.
Tak.
Natomiast jeżeli to myślenie staje się rzeczywistością, to już raczej niekoniecznie.
No właśnie. I tak jednak chodzi o to, żeby stać jednak twardo na gruncie rzeczywistości, nawet jeżeli mamy marzenia i nawet snujemy jakieś plany, ale mieć taką świadomość i uczyć też dzieci tego, że dochodzenie do pewnych rozwiązań, do pewnych sukcesów, to jest droga. To nie jest taki fast food, który się dzieje tak tu i teraz, pomyślę sobie i to się stanie. Bo bardzo wiele dzieci ma takie oczekiwania, że chcę, więc musi to być, więc to się stanie, więc tak będzie. I ja chcę teraz tu i teraz. No i wynika też to z tego, że te dzieci jednak nie uczą się właśnie takiego stania twardego na gruncie rzeczywistości. I nie uczą się często właśnie planować w oparciu o rzeczywistość, takiej strategii, takiego obmyślania tego przysłowiowego planu A, planu B, planu C, czyli takiego przekonania, że w każdej rzeczywistości, jaka by się nie stała, w jakiś sposób sobie poradzę. To jest coś, co jest bardzo krzepiące.
Mhm. Znaczy, bo tutaj to brzmi, przepraszam, trochę ogólnie. Ja może powiem tak konkretniej, o co chodzi. Bo na przykład takim myśleniem życzeniowym jest na przykład udzielanie poparcia, tam nie wiem, jakiemuś człowiekowi czy jakiejś partii, powiedzmy, bezwarunkowo, znaczy bez względu na to, jakie głupoty się robi, czy jakie głupoty się opowiada w telewizji, czy gdzieś tam, to ignorujemy to i, że tak powiem, cały czas pobieramy. No to dzieci widzą przecież i słyszą, tak? Podobnie na przykład ze zdrowiem jest, czy że nie chcemy się leczyć, bo przecież nic nam nie będzie. Przepraszam, że sobie pozwolę na prywatę, ale moja mama, która miała nowotwór, mówiła, to na pewno nie jest nowotwór, bo w mojej rodzinie nie było nowotworów. No, to jest myślenie życzeniowe, ale również na przykład trwanie w toksycznych związkach, takich związkach niszczących, bo na pewno się zmieni, on czy ona na pewno będzie lepiej i na pewno się poprawi. No, no fajnie to jest, tylko tak mi się przypomina, przepraszam, mój znajomy kiedyś marzył o samochodzie, bardzo drogim, takim ekskluzywnym samochodzie, oczywiście nie było go na niego stać. I taki samochód się pokazał w ogłoszeniu za nieduże pieniądze stosunkowo, prawie nowy, jeżdżony tam pół roku chyba, czy 8 miesięcy, jakoś tak, za nieduże pieniądze i on się tak napalił, że on to kupi i wszyscy mu mówili, nie rób tego, bo to coś nie tak jest z tym samochodem. No nie może być w porządku samochód za tak niską cenę, taki samochód. Nie, to na bato, on już wie, bo to już... Ja mu osobiście doradzałem, żeby pojechał do stacji diagnostycznej i go sprawdził. Nie tam, po co przecież to... Byłem, oglądałem, widziałem. No i kupił. No i okazało się, że samochód jest zespawany z dwóch. Po prostu. I nie da się ustawić na przykład zbieżności, bo to już jest tak zrobione, że się nie da tego zrobić.
Geometria kół jest absolutnie niereformowalna.
No i o tym mówię, że czasami jest coś takiego, że widzimy coś, co kiedyś chcieliśmy mieć i teraz chcę to mieć na przykład. No i gdzieś racjonalne myślenie odlatuje i zaczynamy myśleć emocjami, tak? Już nie ma tej racjonalizacji, nie ma tego
krytycznego myślenia,
tylko emocje zostają, tak?
Tak, to prawda. Ale są jeszcze inne zagrożenia, a mianowicie myślenie życzeniowe często koncentruje nas niestety na poczuciu krzywdy i poczuciu niedostatku. Jeśli czegoś bardzo tak pragniemy i się na tym fiksujemy, to nie doceniamy absolutnie po pierwsze tego, co mamy, a po drugie to nas tak często potrafi oderwać od rzeczywistości, że nie koncentrujemy się na działaniach. Nie koncentrujemy się na dochodzeniu do tego celu, na pracy, na staraniu, na obmyślaniu planu, tylko koncentrujemy się na tym, że my bardzo chcemy to mieć, tak tu i teraz. I to jest bardzo szkodliwe, ale również często to koncentruje nas na tym, że jeżeli my tego nie robimy, to koncentruje nas na tym, co powinni zrobić naszym zdaniem inni, aby stworzyć nam optymalne warunki. I to są takie sytuacje, kiedy my zaczynamy oskarżać innych ludzi o to, że nam się nie udało. Oskarżać innych o to, że my nie mamy czegoś, bo oni powinni. Bo kiedy idę coś załatwić, to mam cały scenariusz na to, kto powinien jak się zachować. I to są na przykład takie sytuacje, kiedy na przykład dzisiaj mówimy o dzieciach, kiedy na przykład dziecko ma problemy w relacjach społecznych, ponieważ nie szanuje swoich kolegów, ponieważ źle się do nich na przykład odnosi. No i przychodzi na przykład na to ojciec i mówi, bo wy nie chcecie się bawić z moim dzieckiem, bo wy jesteście źli. Jakby w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że być może trzeba pewnych umiejętności nauczyć swojego syna czy swoją córkę. Wszyscy inni powinni zrobić tak, żeby moje dziecko czuło się dobrze. Podobnie jak wszyscy inni powinni zrobić tak, żeby mnie było wygodnie w życiu.
Że to nie chodzi o to, często nie chodzi wcale o to, tylko pozornie chodzi o to, żeby nasze dziecko się czuło dobrze w jakimś towarzystwie, bo chodzi o to, żebyśmy to my się czuli dobrze, że nasze dziecko ma dobrze. Tacy jesteśmy świetni rodzice, że nie musimy właściwie nic temu dziecku już więcej w głowę kłaść, bo to teraz inni są odpowiedzialni. I tu też jest taki problem z tym, że często w takich sytuacjach to inni są winni. Zawsze ktoś jest winny, nie my. Jak, nie wiem, wyobrażamy sobie na przykład, że w jakiejś swojej pracy czy w jakiejś tam innej działalności jesteśmy świetni, doskonali i po prostu wszystko już umiemy, no to nie rozwijamy się, nie próbujemy znaleźć nowych rozwiązań, nie próbujemy nowego kierunku wymyśleć, tylko po prostu jesteśmy najlepsi, koniec, kropka. I jak się okazuje, że ktoś, że gdzieś no, to się nie sprawdza, no to inni są winni, to oni mi tutaj szkodzą, to oni chcą zająć moje stanowisko albo coś w tym rodzaju, a nie, że ja mam coś do zrobienia.
Tak. To prawda, że gdzieś to myślenie życzeniowe bardzo może nas zaprowadzić rzeczywiście na manowce w życiu i warto jest się temu przyglądać, czy jestem człowiekiem, który jest pełen pretensji do świata, bo jeżeli tak jest, to przekazuję również to mojemu dziecku. I spotykam w mojej pracy dzieci, które doskonale potrafią opowiedzieć, co inne dzieci robią niewłaściwie. Kompletnie nie koncentrują się na tym, czy one mogą coś poprawić, czy one mogą coś zrobić. I no to jest też taka bardzo smutna przypadłość, dlatego że często jest tak, że takie osoby koniecznie szukają tych gorszych od siebie, tych, którzy postępują bardziej niewłaściwie, tylko po to, żeby poczuć się lepiej. A w gruncie rzeczy to jest taka postawa, która absolutnie nas nie rozwija. Ani naszych dzieci, które na to patrzą.
No też się tak mi się przypomniało, taka nasza znajoma, bliska bardzo znajoma, która no, okazało się, że ma też nowotwór i nie chciała się leczyć, bo usłyszała, że od kogoś tam, że wystarczy bardzo nie chcieć nowotworu i ten nowotwór ustąpi. Że to tylko trzeba się na tym koncentrować.
Siłą woli po prostu. Tak?
Siłą woli można go pokonać, po kilku miesiącach już nie żyła. No, i miała dzieci, już te dzieci dosyć duże, chyba nawet dorosłe były, nie? To te dzieci tam no, robiły co mogły, żeby ona chciała się leczyć, no, ale nie, no, ona uznała, że to samo przejdzie, no. No i to jest to myślenie po prostu życzeniowe, które naprawdę może się źle skończyć, jest groźne po prostu.
No tak, bo myślenie życzeniowe u dzieci to jest no to, co nazwaliśmy fantazjowaniem. To jest pewna szkoła, nawet rozwojowa, żeby dziecko widziało, co jest do zrealizowania, a co nie. No potem mamy też świat baśni, który w pewien sposób metaforyzuje rzeczywistość, pokazuje ją, uwypukla pewne cechy, pewne sytuacje, pewne zachowania ludzkie po to, żeby pokazać jakąś, no przynajmniej w klasycznej baśni, moralną stronę tego wydarzenia, jakiś morał z tego miał zawsze wynikać, prawda? Pewna ludzka postawa była wypunktowana albo pochwalona. Dziecku łatwo było w pewnym momencie ocenić, zobaczyć, że ten był dobry, a ten był zły. Natomiast jeżeli mamy taką, no powiedziałbym, względność w tym, co jest prawdziwe, a co nie, to znaczy myślimy i to powinno być prawdziwe, to możemy naprawdę wpaść w świat wirtualny, który bardzo nam sprzyja, bo chce nas wciągnąć w każdej chwili i nie jest być może wykluczone, że skłonność do myślenia życzeniowego jest pewną, można powiedzieć, pewnym przyczynkiem do tego, żeby uciekać w ten świat wirtualny, który jak najbardziej nas od rzeczywistości tej realnej odrywa.
Ja chcę jeszcze tylko dodać do tego, co powiedziałeś, bo to o tych baśniach bardzo mądrze powiedziałeś, tylko chcę dodać do tego, że warto jest, żeby rodzic, czytając dziecku baśnie na przykład, czy oglądając z nim jakieś baśnie, jakieś filmy, to żeby znalazł czas, żeby potem o tym z dzieckiem porozmawiać. Różne rzeczy, dziecko odbiera baśń po prostu jako baśń. Tam się wydarzyło, nie wiem, jakieś tajemnicze stworzenia się pojawiały, różne dziwne rzeczy się działy, tylko on może nie wyłapać tego, tych takich moralnych, powiedzmy, tak, jakichś tam...
Pewne niuanse oczywiście trzeba dziecku wyświetlić.
Potem, żeby przełożyć to trochę na ten na tą codzienność trochę, tak? Żeby on umiał to odnosić, bo on potem sam to będzie umiał, tylko żeby mógł to odnosić, to musimy go w ten świat wprowadzić, tego, że to ma jednak po coś to zostało napisane, to ma związek z życiem codziennym.
Tak, że to wypływa z jakiejś mądrości i tej mądrości ma służyć, nabywaniu przynajmniej mądrości w każdym razie. Dzisiaj w Nocnych Światłach kolejne wydanie cyklu Na budowie relacji i pierwsza część dyptyku, który zatytułowaliśmy Jak wychować dzieci do samodzielności, poświęcona ojcostwu, czyli cechom, które ojciec powinien posiadać, aby dzieci wychowywać do samodzielności. O dzieciach, o takim dekalogu samodzielności dziecięcej mówić będziemy w przyszłym miesiącu. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, współtwórcy cyklu, pedagodzy i mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Facebook czeka na Państwa profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam miło nam będzie czytać Państwa refleksje, komentarze, myśli, wątki, pytania. Tam mile widziane. Zapraszamy po piosence ciąg dalszy. Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Na budowie relacji, którego współtwórcy są naszymi ekspertami. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, a rozpoczęliśmy pierwszą część dyptyku Jak wychować dzieci do samodzielności. Tego wieczora o cechach ojcowskich mówimy. I jak już wspomniałem na początku, z jednej strony zaczynamy dyptyk, a z drugiej strony kończymy tryptyk. Mówiłem już o tym, że poprzednie wieczory były poświęcone uzależnieniom i wśród dzieci i młodzieży, a wczorajszy wieczór Jak pokonać rodzicielską bezradność. Dzisiaj o tym wychowaniu do samodzielności mówimy. Niemniej jednak ta bezradność, którą też rozważaliśmy od strony semantycznej wczoraj, rozróżnialiśmy bezradność i bezsilność. Tutaj chciałbym właśnie na to szczególny ciężar położyć. Mianowicie chcę zachęcać w kolejnej części naszej dyskusji dzisiejszej do tego, żeby właśnie tę bezradność a priori likwidować. Czyli mieć taką postawę, która nie doprowadza do bezradności z założenia. Mianowicie zasięganie rady u ludzi doświadczonych, zasięganie rady u ludzi, którzy są autorytetami. To znaczy, jak już wspomnieliśmy na początku, że sam tytuł i zagadnienia nie są wzięte z sufitu jako takie, które uważamy, że powinno się tutaj przedyskutować dzisiaj, tylko wynikają z pewnej praktyki szkół Sternik. I to jest również zwrócenie się do ludzi, którzy mają doświadczenie. Grupują pewne rodziny, które mają jakieś zagadnienia przepracowane i one mają swoje skutki i efekty i to jest w jakiś sposób opracowane. To też to pytanie o radę tego, który sam sobie daje radę, jest szczególnie ważne w przypadku naszych życiowych wyborów, bo pamiętajmy o tym, że życie jest jednak pewnym ciągłym podejmowaniem ryzykownych wyborów, bo nigdy nie wiemy, czy na przykład jak chociażby wspomniany ten samochód, ten fantastyczny, wymarzony samochód przypadkiem nie będzie zespawany z dwóch samochodów, które były skasowane, jeden z przodu, drugi z tyłu. Ja też znam koleżankę, która kiedyś kupiła takie wymarzone auto, kabriolet, po prostu zespawane z dwóch. No i proszę. Ale kiedy mówimy o dzieciach, to dziecko zespawane z dwóch rzeczywistości to naprawdę jest obraz, który nie chcielibyśmy sobie wyobrażać, bo dziecko, które jest rozchwiane emocjonalnie, które nie potrafi sobie poradzić, które radzi sobie jak może, a ponieważ nie może sobie poradzić, to ucieka właśnie w uzależnienia, na pewno to jest koszmar rodziców, którzy chcą być odpowiedzialni wobec swoich dzieci. Mędrcy mówią, że kto w tej dziedzinie, w dziedzinie rady dotyczącej wychowania słucha tylko siebie, słucha głupca. To jest powiedzenie, które nie zostało tutaj wymyślone ad hoc na potrzeby tego programu. To jest starożytna mądrość, która jakoś sobie daje rady przez wieki i myślę, że warto ku niej się zwrócić, żeby przynajmniej z odrobiną pokory pomyśleć o tym, jakie podejmujemy wybory wobec naszych dzieci i w jaki sposób je wychowujemy. Zasięgaj rady ludzi doświadczonych. To jest ta rada, którą ci, którzy są mądrzy, próbują przekazać innym, bo nie uważają siebie za stuprocentowo mądrych.
Tak, Paweł, kiedy mówisz o ludziach, którzy uważają siebie za stuprocentowo mądrych, to są tacy ludzie, o których mówi chińskie przysłowie, że nie da się nalać do pełnego naczynia. Czyli jeśli człowiek już zjadł wszystkie rozumy, to znaczy, że tak jak powiedziałeś, Paweł, jest po prostu głupi. dlatego że po prostu nie ma świadomości swojej niewiedzy. I tutaj to jest bardzo ważne, żeby przy całym swoim przekonaniu o tym, że coś wiemy, mieć jeszcze jednak poczucie, że możemy się mylić, bo jesteśmy ludźmi. Nawet dzisiaj nie pamiętam już nawet w jakiej kwestii pomyliłam się i uczeń powiedział do mnie, ale pani się pomyliła. I ja powiedziałam do niego tak, bo jestem człowiekiem. Czyli gdzieś pokazywanie również dzieciom, że wszyscy się mylą, że tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy my się całe życie umieli też skorygować w rzeczach drobnych i dużych. To jest bardzo ważna tak naprawdę nauka, żeby mieć tą otwartość umysłu. I Paweł, kiedy mówisz o tych ludziach, którzy gdzieś są w tych środowiskach, ludzi, którzy poszukują rozwiązań, ludzi myślących, to myślę sobie, że ci ludzie są w jakiś sposób wygrani, dlatego że oni mają z kim przedyskutować problemy, mają do kogo się udać, mają kogo zapytać, mają też, używając krytycznego myślenia, uznać, czy to jest coś, co ja chcę wziąć, przyjąć, czy nie, czy to jest nie moje, ale jednak dochodzi do jakiegoś procesu myślowego. To jest bardzo ważne. Natomiast bardzo wielu ludzi, bardzo wielu rodziców, bardzo wielu też ojców, jeśli o nich dzisiaj mówimy, szuka pomocy dopiero, gdy jest bardzo źle. Dopiero kiedy rzeczywiście bardzo złe rzeczy dzieją się w rodzinie, czy bardzo złe rzeczy dzieją się z dzieckiem. Natomiast no, zasadniczo wcześniej, to czasami to jest takie przebudzenie dla rodziny, że trzeba się zatrzymać, że trzeba temu dziecku pomóc, że trzeba coś zrobić. Czasem to nie jest tak, że to rodzice mają nawet taki pomysł. Czasem to jest tak, że po prostu prawo czy jakieś instytucje zmuszają rodziców do tego. Zatrzymajcie się, zajmijcie się swoim dzieckiem. Szczęśliwe są te rodziny, gdzie jest taki przekaz pokoleniowy, można powiedzieć dobra rodzina, gdzie rodzice doświadczyli dobrego ojcostwa swoich rodziców, dobrego macierzyństwa swoich rodziców, gdzie mają takie poczucie, że gdzieś jakieś wzorce wynieśli z domu. Choć muszę przyznać, że przez to, że ten świat tak strasznie galopuje i zmieniają się wyzwania różnego rodzaju, to często rady dziadków nie są tak...
Zawęża się ten świat tych rad, gdzie oni...
Są, gdzie one są użyteczne.
Tak, gdzie one są użyteczne, a oni są ekspertami rzeczywiście. Bo, tak. Bo to tak najbardziej to w stosunkach międzyludzkich, prawda? Takie relacje tak. Mają tutaj tak, coś po do prostu. Powiedzenia. Natomiast w drugą stronę my na przykład, ponieważ już mamy, że tak powiem, parę lat, no to doradzamy się w kwestiach technicznych, na przykład, nie wiem, komputerowych czy telefonicznych naszych dzieci. Bo tutaj oni są ekspertami, nie my.
No tak, ale też są takie obszary, na przykład mediów społecznościowych, czy jakichś właśnie nowoczesnych technologii, gdzie ja lubię rozmawiać z naszymi dziećmi, bo ja wiem po prostu, że oni mają na to, czy na popkulturę, prawda? Mają zupełnie inne spojrzenie. I teraz chodzi o to, że jednak te pokolenia, no jeżeli nie rozmawiają ze sobą, to często jest nam trudno się zrozumieć. To jest podobnie jak na przykład rozmowa w tej chwili z dziećmi. Oni żyją zupełnie w innych warunkach. Powiem tak, ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że przy okazji lekcji historii, otóż okazało się, że w jednej z klas czwartych dzieci uczyły się o II wojnie światowej i między innymi padło hasło obozy koncentracyjne. Dziecko czwarta klasa, 11 lat. Jedna dziewczynka powiedziała, o, obóz koncentracyjny. Mnie by się przydało pojechać na taki obóz, bo ja mam problemy z koncentracją.
Ups.
Tak, ale warto jest sobie zobaczyć, że dla nas wychowanych, urodzonych te 20 lat po II wojnie światowej, hasło obóz koncentracyjny od dziecka, wiedzieliśmy co to oznacza, bo to było, tego było dużo, było filmów, było w domach, o tym się rozmawiało, myśmy żyli jakoś tą historią.
No, natomiast z naszych rodziców byli w obozach przecież.
O właśnie, prawda? Natomiast dzisiaj dla współczesnych 10-11-latków jest to obóz, gdzie można się nauczyć koncentracji. Więc jakby oczywiście to nie jest wina tych dzieci absolutnie, tylko ja tutaj ten przykład podaję, no taki może trochę to zabrzmiało drastycznie, ale chcę tylko pokazać tyle, że oni naprawdę mają zupełnie inną wiedzę, zupełnie inne wyobrażenie. I nie chodzi o to, żeby oni żyli wojną, tak? Bo teraz nie o to chodzi, żebyśmy tę wojnę przeżywali jakoś tam latami oczywiście też, czy pokoleniami. Chodzi o to, żeby oni oczywiście, no też oczywiście muszą wiedzieć, muszą znać historię. To jest bardzo ważne, ale o czym innym chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć o tym, że my nawet nie mamy świadomości czasami, że ich świat, świat tego, co oni wiedzą, co oni myślą, jest naprawdę zgoła inny od naszego. Tutaj tylko na tym przykładzie chciałam to pokazać. I to, co jest bardzo ważne tak naprawdę, to ten rodzic powinien właśnie słuchać wielu opinii, poszukiwać lektur, jakichś warsztatów czy audycji, ale też otworzyć się na taką dyskusję w środowisku na przykład. To takim miejscem na przykład mogą być nawet zebrania na przykład z rodzicami, gdzie ci rodzice mogą wymienić się jakimiś doświadczeniami. Na przykład co z telefonami komórkowymi, co te telefony robią dzieciom, w jaki sposób ewentualnie ograniczyć, czy wszyscy na to się godzimy, co zrobić, bo przecież koledzy pożyczają sobie wzajemnie albo patrzą sobie przez ramię. Myślę sobie, że taka umiejętność, też Paweł, o której powiedziałeś, że w tych szkołach sternik to jest, bo to wyobrażam sobie, że oni tworzą pewnego rodzaju wspólnotę. To tak jak kiedyś...
Ale spójny system też.
Tak, spójny system, dokładnie. To tutaj właśnie potrzeba jest tego, żeby jednak te małe takie wspólnoty tworzyć, takie wspólnoty właśnie, czy przedszkolne, czy szkolne, żeby po prostu gdzieś wspierać się wzajemnie i żeby gdzieś czerpać od siebie nawzajem. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne.
Problem polega na tym, też myślę tutaj, że wielu ludzi teraz młodych, którzy próbują robić karierę na przykład w korporacjach, ale nie tylko, ma kłopot z tym, żeby pytać kogoś o poradę, ponieważ to będzie znaczyło, że on jest niekompetentny. Oni mają
tak,
często...
Albo, że czegoś nie wie. Albo, że czegoś wystarczy, nie musi być niekompetentny. Wystarczy, że czegoś nie wie.
Ja nie wiem, tak? Tak. I teraz człowiek, który że jest bardzo mądry i bardzo sobie tam świetnie radzi, musiałby przyznać, że czegoś nie wie, po pierwsze, a po drugie, według nich przyjąć radę kogoś, kto przecież też się myli. Na pewno się myli. I tutaj trzeba sobie wtedy uświadomić w tej sytuacji, że tu nie chodzi o to, żeby zrobić to, co ktoś mi doradził. Tylko chodzi o to, żeby poznać jeszcze jedną opinię, czy jeszcze jeden sposób myślenia. I zbierając takich informacji dużo, żebyśmy z tego wszystkiego sami umieli wyłowić to, co dla nas jest ważne, to, co dla nas jest przydatne i to, co nam w jakiś sposób pomaga. Mhm. Bo tak jak niedobre jest nieprzyjmowanie rady od nikogo, tak równie niedobre jest to, żeby słuchać się wszystkich dookoła. I zbierać, jakby przeskakiwać. Znamy takich ludzi, którzy jak mu się powie dzisiaj, że zrób tak, to on tak zrobi. Ale jutro ktoś inny powie mu coś innego i on zrobi inaczej. Znamy takich ludzi przecież, chyba wszyscy.
No tak, tak, tak. To nie chodzi, tutaj nie chodzi o prawdę, tu nie chodzi o mądrość, tu chodzi o rację. A rację ten ma taką, a tamten ma taką, każdy ma swoją, bardziej mojszą. Myślę, że tutaj Tomasz z Akwinu miałby parę słów do powiedzenia. On określił takie cztery cnoty kardynalne: sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo, ale ta, która tutaj wybitnie pasuje do tego, o czym mówimy w tej chwili, to jest roztropność. Mhm. Bez roztropności trudno o to, żeby wiedzieć, gdzie i u kogo zasięgać tej rady. Bo jeżeli mówimy, że zasięgamy u ludzi doświadczonych, no to pytanie, jakie doświadczenie cenimy. Jeżeli zasięgamy u autorytetu, no to pytanie, kto jest tym autorytetem i dlaczego jest tym autorytetem, bo oczywiście no, jeżeli będę szukał autorytetu w prowadzeniu samochodu, to będę szukał kontaktu z tymi, którzy prowadzą go w ekstremalnych warunkach, czyli w sportowych. To umówię się na wywiad z Robertem Kubicą i przy okazji go podpytam o coś, prawda? Ale jeżeli będę szukał rady dotyczącej rodziny, no to pójdę do poradni rodzinnej albo do tych ludzi, którzy piszą książki, które są popularne i które widać, że wiele osób ceni. I również w doświadczeniu tych osób jest to, że kiedy zastosowali te rady, kiedy zastosowali te metody i przyniosło to efekty, które mają ze sobą dobre skutki, no to wtedy wiem, że z tymi ludźmi mam rozmawiać.
Tak, tak, to prawda. Bardzo ważne jest to, żeby znaleźć takiego mentora, który jest dla mnie, bo to też nie jest łatwe, dlatego że po pierwsze musimy go darzyć szacunkiem, bo nie będziemy słuchać człowieka, którego nie szanujemy, zaufaniem i musimy rozumieć, co on do nas mówi. To jest bardzo ważne, bo to tak jak nie każdemu lekarzowi zaufamy, tak samo nie każdemu innemu specjaliście. Ale to, co też jest bardzo ważne, to nie chodzi tylko o to, żeby słuchać, dlatego że bardzo wielu ludzi przychodzi po taką poradę, tylko że później nie wyciąga z tego wniosków, nie wdraża nowych rozwiązań, nie jest konsekwentnym w tym, że wdroży te nowe rozwiązania. To nie jest tylko tak, że wystarczy się dowiedzieć, że wystarczy spróbować. Wychowanie to jest proces. I trzeba być tutaj konsekwentnym i trzeba mieć to jakoś przemyślane. I to, co jest bardzo ważne, to trzeba po prostu nie zrażać się też niepowodzeniami, bo to nie jest tak, że jeżeli nagle zaczniemy winić dziecko, to ono się natychmiast uzdrowi. Ono będzie nas sprawdzać, ono będzie powtarzać te błędy. I chodzi o to, żebyśmy my jako rodzic byli konsekwentni w tym. Czyli to nie jest tylko tak, że wystarczy posłuchać i to się już potem samo dzieje po prostu.
Ja tylko dodam do tego, że słuchając kogoś, kto nam udziela rady, na przykład czy to będzie lekarz, czy to będzie psycholog, czy to będzie przyjaciel, czy rodzic, czy ktokolwiek inny, to warto dopytywać. Znaczy, jeśli jakieś słowo nam nie pasuje, coś nie rozumiemy czegoś, zawsze warto dopytać. To aktywne słuchanie ma sens naprawdę tutaj, bo możemy czegoś nie zrozumieć i popełnić błąd.
Zrozumieć opacznie.
Albo zrozumieć opacznie i popełnić głupi błąd. Na przykład.
Mój świętej pamięci tato, który ze mną dużo jeździł po świecie i mimo, że znał doskonale języki, nie było wtedy internetu, nie było jakichś tam przewodników może takich rozbudowanych na naszym rynku, to on zawsze mówił, mimo że był człowiekiem bywałym w świecie, mówił, kto pyta, nie błądzi. I w przeróżnych miejscach pyta, o, ten wygląda mi na tego, kto tutaj może nam pomóc znaleźć coś albo rozwiązać jakiś problem. Ale a propos tego, o czym mówiliście, czyli to takiego nienastawiania się, że próba wpojenia dziecku jakiegoś sposobu rozwiązywania problemów przyniesie od razu skutki, no to ja myślę, że skoro już tutaj odwołałem się do świętego Tomasza z Akwinu, to ta cecha męstwa, na którą on zwracał uwagę, jest bardzo istotna, no bo męstwo to jest nic innego jak takie po prostu umiejętność przeciwstawiania się trudnościom życiowym. Czyli no, jeżeli dziecko sprawia trudności, no to wiadomo, że sprawia i będzie je sprawiać i to nie jest tak, że te problemy znikną. Co ciekawe, tutaj sporo już o filozofach mówiliśmy, o Arystotelesie, o Platonie. No i Platon, podobnie jak święty Tomasz z Akwinu, no, też wyróżnia takie cztery cechy, cnoty naczelne. Tomasz z Akwinu mówił o roztropności, męstwie, umiarkowaniu i sprawiedliwości, a Platon z kolei, no też męstwo, umiarkowanie, sprawiedliwość i mądrość. No tutaj ta mądrość, roztropność, można to różnie rozumieć. No w gruncie rzeczy one są może nie tożsame, ale bardzo bliskie sobie. Tak więc zarówno ci starożytni mędrcy, którzy może niewiele mieli wspólnego z chrześcijaństwem z przyczyn oczywistych, jak i jeden z tych, który położył w ogóle no, taką filozoficzną podstawę pod współczesne chrześcijaństwo, Tomas z Akwinu, mówi w gruncie rzeczy to samo, czyli ta zasadnicza natura budowania pewnej rzeczywistości, relacji, wychowania, rodziny, wprowadzania w życie jest odwieczna. To jest coś takiego, co jest wpisane w człowieka. To naprawdę nie jest związane z jakimś systemem wartości czy światopoglądem. Absolutnie nie. To jest rzecz ponad tym. I próba majstrowania przy tym za pomocą naginania światopoglądu i tegoż, co jest wpisane w naturę ludzką do światopoglądu, to jest po prostu jakaś zbrodnicza działalność. No, nie boję się użyć tego słowa. Ale no, nie będziemy wchodzić może aż tak daleko, bo w gruncie rzeczy mówimy dzisiaj o tej małej rzeczywistości. Jak tutaj słusznie zauważyłaś, Beato, te małe wspólnoty są po to, żebyśmy z nich czerpali mądrość, bo gdyby tak naprawdę się zastanowić, to oprócz tego, że żyjemy w wielkiej społeczności, to ten krąg życiowy ludzi, który tworzy naszą rzeczywistość, to nie jest więcej niż 20-30 osób. To jest rodzina, kilku przyjaciół, znajomych, jakieś osoby, które nas ukształtowały, nasi trenerzy, wychowawcy, nauczyciele i tak dalej, i tak dalej. I potem gdzieś w tym procesie życia wielu z nich po prostu zostaje gdzieś tam, bo oni spełnili swoją rolę, albo po prostu nie nadążają za nami, albo po prostu nie byli przyjaciółmi i gdzieś odpadają z tego wszystkiego. Więc ci, których dowozimy, że tak powiem, do końca życia, to jest naprawdę niewielka grupa ludzi. Stąd te małe wspólnoty to jest rzeczywiście bardzo duża siła, duża moc, bym to powiedział, i nie należy ich lekceważyć, mimo że one są często nieliczne, ale w tych małych grupach bardzo widoczne są te osoby, które noszą w sobie dobro.
Ja tylko tak prześmiewczo dodam, że do tych 30 osób, o których mówiłeś, Paweł, dodałbym jeszcze 600 znajomych z Facebooka.
No tak. Którzy, zdarza się, niestety widziałem takie rzeczy, którzy składali życzenia urodzinowe osobom zmarłym już dawno. To na tym polega też między innymi znajomość z Facebooka, że jesteśmy tylko i wyłącznie znajomymi z Facebooka, ale na pewno nie przyjaciółmi, a nawet nieznajomymi. Dzisiaj, proszę Państwa, w Nocnych Światłach, których półmetek minął przed momentem, rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji o tym, jak wychować dzieci do samodzielności. To jest taki dyptyk, który zatytułowaliśmy w ten sposób. Ta pierwsza część dyptyku poświęcona jest ojcostwu. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Facebook czeka na Państwa komentarze. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam zapraszamy i po piosence wracamy na dalszy ciąg. Od 10 minut mamy już piątek, 19 kwietnia. Nocne światła trwają od godziny 23, a więc już ponad godzinę jesteśmy z Państwem i mniej więcej godzina, niespełna, około 50 minut nam pozostało do końca dzisiejszego spotkania, bo Nocne Światła trwają do pierwszej, czasami jakiś tam bonus się trafi, nie wiadomo jak będzie dzisiaj, ale zakładamy, że o pierwszej powinniśmy skończyć. Co tego wieczora? W cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, jak wychować dzieci do samodzielności. To pierwsza część dyptyku poświęcona ojcostwu. Beata i Bogdan Janowscy są z nami z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, pedagodzy i mediatorzy. Facebook czeka na Państwa komentarze. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa twórczość. Profil Radia Plus, przypominam, pod pierwszym postem od góry. To forum wymiany myśli dla świetlików w trakcie trwania Nocnych Świateł. Joanna napisała do nas, tak a propos tego, co mówiliście paręnaście minut temu. Miałam taką sytuację z synem, pisze autorka. Jak przychodził się skarżyć, że dzieci nie chcą bawić się z nim w to, co on chce. Zawsze tłumaczyłam mu, że to on musi dostosować się do grupy. Nie zadziałało. Drugi raz też nie, ale za trzecim razem już nie przyszedł, bo zrozumiał. Rodzic musi wskazywać dziecku drogę, ale nie usuwać mu kłody spod nóg.
Słusznie.
Bardzo mądre.
Moi drodzy, jeszcze jeden wpis chciałem tutaj przeczytać, którego autorką jest Małgorzata. W podziale na ojca i matkę to ojciec więcej uczy synów, pisze Małgorzata. Męskie zajęcia, ćwiczenia charakteru, praca fizyczna, we wszystkim po trochu i coraz więcej niech synowie robią sami. Pod kontrolą ojcowską, kiedy trzeba, z pochwałami i konstruktywną krytyką. No ale to w sytuacji, kiedy ojciec czuje się odpowiedzialny za swoją rolę wychowawczą, bo musi mu zależeć. Córki raczej wychowuje matka, ale od ojca powinny słyszeć pochwały, które je zmotywują do dalszych wysiłków. Dwie trudności przychodzą mi do głowy na tej drodze, kiedy rodzic nie dopuszcza dziecka, bo uważa, że zrobi sam lepiej i szybciej, lub kiedy dziecko nie wykazuje chęci. Po pierwsze, do pierwszego może warto przypomnieć rodzicowi, że wiecznie żyć nie będzie, trzeba dziecko przygotować do życia, a jeśli nie ma cierpliwości, to niech ten czas zajmie się, na ten czas zajmie się czymś innym. W drugiej sytuacji połączyć przyjemne z pożytecznym, zrobić rodzinny wyścig, kto lepiej, szybciej, dokładniej coś zrobi, albo wysłać na jakiś obóz, kolonie, skoro sporo pomysłów można wyciągnąć z filmów. No oczywiście, pani Małgorzato, byle nie, no, jak już tutaj mówiliśmy, byle nie do obozu koncentracyjnego, no i to ponury żart wyszedł, ale no, słyszeliśmy, z jakiego powodu to mówimy. No, jak to pewna dziewczynka, tutaj wróćmy do cytatu sprzed parunastu minut, chciała pojechać na obóz koncentracyjny, żeby się uczyć koncentracji, że jej by się to przydało. Ale też rzeczywiście sporo tutaj bardzo istotnych i ciekawych relacji, refleksji w słowach pani Małgorzaty. Dziękujemy za ten wpis. Oby to działało. Dzisiaj w tym kierunku podążamy w naszej rozmowie, żeby państwo, którzy chcecie i czujecie się odpowiedzialni za wychowanie dzieci, chcecie być odpowiedzialni, byście też jakoś tutaj myśl znaleźli, która wam pomoże w tym. Bo na co kolejnego chcemy zwrócić uwagę? Otóż w pośpiechu, ogarnięci często emocjami, popełniamy błędy. Jesteśmy ludźmi. Mój świętej pamięci tato, którego już cytowałem dzisiaj, mówił: rzeczą ludzką jest popełniać błędy, szatańską jest trwać w błędzie. Więc rzecz jest taka, że dajmy sobie prawo do popełniania błędów, to znaczy nie ciosajmy sobie kołków na głowie, że błąd popełniliśmy, ale miejmy nad tym refleksję. Dajmy sobie czas na podjęcie decyzji, ale już tą podjętą decyzję wykonajmy szybko, energicznie i nie oglądając się za siebie, jeżeli zobaczymy, że z tego błędu wyciągnęliśmy jakieś wnioski. Po co? Dlaczego? Tak o tym mówię. Dlatego, że warto pewne decyzje w ważnej sprawie odłożyć czasami na dzień, dwa, tydzień, do czasu, kiedy naprawdę wyciągniemy jakieś wnioski. Czy to z błędu, czy z nieprawidłowego rozeznania sytuacji. Widzę to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli mieliśmy myślenie życzeniowe, nie zachowaliśmy krytycznego myślenia, albo nie zasięgnęliśmy rady ludzi doświadczonych. Więc jeżeli już nam się uda jakoś znaleźć wyjście z sytuacji, która no, okazała się być błędna, błędnie przez nas rozeznana, nieroztropnie, niemądrze, głupio po prostu, no to dajmy sobie czas na przemyślenie, ale jak już rzeczywiście dojdziemy do tego, no to róbmy coś w sposób konkretny i wynikający z analizy tych błędów.
Ja chciałem tylko jeszcze jednym zdaniem się odnieść do tego, co napisała pani Małgosia. Mianowicie tam chodziło o to, że rodzice wolą zrobić coś za dziecko, a druga sytuacja jest, że dziecko nie chce czegoś tam robić. Więc chcę tylko powiedzieć, że te sytuacje zazwyczaj się różnią i jedna wypływa z drugiej, bo rodzice nie pozwalają czegoś zrobić dziecku, bo uważają, że zrobią to lepiej, szybciej, kiedy dziecko jest małe i dziecko potem już nie chce tego robić, bo już nauczyło się, że kto inny to robi. To jedna rzecz, a druga rzecz taka a propos do tego obozu koncentracyjnego, to tylko przypomnę, że firma produkująca klocki wypuściła kiedyś taki zestaw o obozie koncentracyjnym, który zresztą bardzo szybko wycofała.
No tak, no to można powiedzieć, że ktoś nieroztropnie się zachował, ale na szczęście wyciągnął wnioski z błędu, który popełnił.
Tak, tak.
No dobrze, słuchajcie, każdy w życiu chociaż raz popełnił taki błąd, że pochopną decyzję podjął. I to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że dzisiaj tempo życia, oczekiwania często są takie, a często też to jest jakiś rodzaj manipulacji, że są ludzie, którzy po prostu wywierają na nas presję i jest takie oczekiwanie, żebyśmy żyli szybko, podejmowali szybko decyzje. I jeżeli jeszcze jest tak, że mamy przekonanie, że wycofywanie się z decyzji czy przyznawanie się do błędów jest rzeczą wstydliwą, no to możemy bardzo, bardzo dużo rzeczy złych, że tak powiem, w życiu zrobić. I to jest wielka sztuka, żeby potrafić, nawet kiedy ktoś bardzo napiera, odroczyć, powiedzieć: słuchaj, daj mi się zastanowić, dam ci odpowiedź jutro, albo muszę to przemyśleć. To też jest taka bardzo dobra strategia właśnie na osoby, które wywierają na nas presję. To mogą być małżonkowie, to mogą być dzieci, naprawdę my możemy
się... Sprzedawcy różnego rodzaju.
Tak, tak, ale jeśli mówimy o rodzinie...
Tak. Wiecie co, pozwól Beato, że wejdę ci w słowo. To jest jednak bardzo, powiedziałbym, delikatna kwestia. Trzeba chyba umieć zaznaczyć, że jeżeli chce coś przemyśleć, to znaczy, że chce coś przemyśleć. Że, tak. Że to nie jest jakiś, że to nie jest jakiś, jakaś gra słów, za którą stoi podjęcie ważnej decyzji, tylko przemyślenie jest po prostu przemyśleniem. I ono prowadzi do zastanowienia, do wyciągnięcia jakichś wniosków, a na decyzję przyjdzie czas. W wyniku tego przemyślenia, ale jako, to tego nie wiemy. Natomiast, muszę wam powiedzieć, że spotkałem się wielokrotnie, kiedy mówiłem, czy to w sytuacjach zawodowych, czy w prywatnych, słuchaj, muszę się nad tym zastanowić, przemyślę to i dam ci znać. To wyobraźcie sobie, miałem chyba 3 razy taką sytuację w sytuacji zawodowej, kiedy słyszałem, no dobrze, to tylko szybko, bo wiesz, to w razie czego zatrudnimy kogoś innego. Mhm. Ale ja chcę znaczy, przemyśleć to znaczy, że przemyśleć, czy chcę odejść. Nie, ja chcę to po prostu przemyśleć. Nie, a jaką decyzję podejmę i co z tego wyniknie? Ja w ogóle nie myślałem o tym, żeby skądś odchodzić, tylko chciałem coś przemyśleć. Zobaczyć, czy to się da zrobić, jak się da zrobić, a może jakiś inny pomysł tutaj się da zastosować, rozszerzyć może jakieś spektrum, po prostu jakaś rzecz do przemyślenia. Słuchajcie, to jest, ja nie wiem, z czego to wynika, czy z filmów sensacyjnych jakieś dialogi weszły do życia, czy co. No nie wiem, czasami nawet, słuchajcie, to są rzeczy już ze sfery prywatnej, kiedy mówiłem, słuchaj, chcę coś przemyśleć. No dobra, jeżeli nie chcesz mieć ze mną kontaktu na przykład, ale skąd ci to przyszło do głowy? Po prostu ja chcę coś przemyśleć. Ludzie, ratunku. Po prostu przemyśleć to znaczy przemyśleć. No nie trzeba do tego dodawać, że przemyśleć to znaczy przemyśleć. Że to nie oznacza tego, że ja w tej chwili odwracam się od ciebie napięcie i idę sobie precz i więcej ciebie nie chcę widzieć. No nie, litości, ludzie, naprawdę. To słuchajmy siebie ze zrozumieniem. No. Przepraszam za ten wtręt, ale nie mogłem sobie odmówić tutaj naprawdę emocje, bo przypomniałem mi się wiele sytuacji, nie mogłem sobie tych emocji inaczej odparować, jak mówiąc to. Już oddaję ci głos, Beato.
Słuchaj, Paweł, ale to dobrze, że to powiedziałeś, bo to jest bardzo ważne. To znaczy, to jest tak, że ludzie chcą mieć natychmiast tą odpowiedź. Jeżeli nie mówisz od razu tak, oczywiście, chętnie, to... Tak naprawdę.
Tak, to może jesteś głupkiem po prostu, bo nie potrafisz myśleć, tak? Podjąć decyzji momentalnie, tak.
Albo nie jesteś zainteresowany po prostu, tak?
Albo nie jesteś jego przyjacielem.
O, na przykład.
Nie działasz w myśl jego potrzeb. Tak. Bo on teraz chce od ciebie.
Czyli myślisz inaczej. Myślisz inaczej, a więc jesteś gorszym rodzajem człowieka, no na przykład. Innym, że nie warto z tobą mieć kontaktu, bo myślisz za długo, albo w ogóle myślisz. No.
Nie, albo może jesteś egoistą, bo powinieneś od razu odpowiedzieć tak.
No bo on tego potrzebuje.
Bo on teraz tego potrzebuje. Rozumiesz? Więc no, to jest tak naprawdę brak szacunku. I my jesteśmy, przyzwyczajamy się do tego, że ludzie po prostu oczekują od nas tego właśnie szacunku, bo znaczy, nie inaczej, że nie mają do nas szacunku, że oczekują od nas natychmiastowej odpowiedzi i często w obawie przed ich gniewem, rozczarowaniem, odrzuceniem natychmiast mówimy na przykład tak. I to są takie sytuacje, kiedy później mówimy, ale dlaczego ja tak powiedziałem? A dlaczego ja tak powiedziałam? No i teraz tutaj jest kwestia taka tak naprawdę, że jeżeli my działamy pod wpływem emocji, no to mamy często pretensje, że nasze dzieci działają pod wpływem emocji. Ale pytanie brzmi, czy my dajemy naszym dzieciom czas na zastanowienie się, czy one mogą podejmować decyzje, czy one muszą tylko wykonywać działania?
Bardzo ciekawa rzecz a propos tego, co powiedziałaś, bo przychodzi mi na myśl zestawienie badań, które były robione w spisie powszechnym w ostatnich latach. Otóż no pewną dosyć poważną zagwozdką dla socjologów jest bardzo duże bachnięcie w niektórych odpowiedziach, które w tych ankietach w spisie powszechnym 2011 i 2021 roku były. I one są no, trudne do zbadania. Nie da się wyciągnąć jednoznacznych wniosków. Są tylko hipotezy, jak do tej pory, mimo że od tego spisu minęły już 3 lata. I co, na co zwracają uwagę socjologowie? Otóż to, że w spisie roku 2021, to był okres pandemii, kiedy większość tych ankiet była wypełniana przez internet, natomiast 10 lat wcześniej mógł pojawić się efekt ankietera, to znaczy obecność pytającego prowokowała pewną odpowiedź, której by się nie udzieliło, gdyby się siedziało tylko i wyłącznie przed ekranem.
Tak.
A więc to, o czym mówisz, że ta presja, ten nacisk osoby przez samą obecność jej, to jest coś, co no, w fizyce jest nazywane zasadą nieoznaczoności. Jeżeli obserwujemy jakiś obiekt, to on już z samego tego faktu, że jest obserwowany, zmienia swoje właściwości.
Tak. I tu mówimy o fizyce kwantowej.
I mówimy o fizyce kwantowej, a nie o człowieku.
Tak.
No tak, ale też gdyby był ten ankieter przy tobie, a ty byś miał arkusz, który byś sam wypełniał, to byłby jeszcze inny wynik niż wtedy, kiedy on czyta pytania, a ty mu odpowiadasz.
Możliwe, możliwe. Dlatego czasami bardzo piękną rzecz powiedział nieżyjący, no zaginiony, no ale już chyba trzeba powiedzieć wprost, zaginiony ksiądz, ojej, przepraszam, skleroza mi strasznie ostatnio dokucza. To jest bardzo uciążliwe, proszę Państwa. Muszę powiedzieć, że jestem coraz częściej skonfundowany, tak jak na przykład w tej chwili właśnie tym, no w każdym razie pominę autora, za chwilę się do niego odwołam, powiedział, że tak, że człowiek nie jest stworzony do bycia w hałasie, że to nie jest jego rzeczywistość. Człowiek potrzebuje ciszy po to, żeby sięgnąć po jakąś głębię refleksji. Ksiądz Krzysztof Grzybocz, o, przypomniało mi się, przepraszam najmocniej za moją indolencję w tym momencie. Otóż on mówił wprost, że człowiek, który nie szanuje takiej potrzeby znalezienia czasu dla siebie, bez ciszy gubi siebie. Człowiek jest bytem nieodpornym na zgiełk. Bez ciszy po prostu siebie gubi. To są jego słowa. Więc tutaj chyba możemy w jakiś naprawdę taki bardzo prosty sposób zastosować sobie czasami taką pustynię krótką, 15-minutową, po to, żeby odsączyć wszystkie myśli z głowy, które nie pozwalają nam na podjęcie ważnej decyzji właśnie, bo nam te wszystkie myśli takie podgryzają emocjami to, co naprawdę jest istotą sprawy.
Poza tym myślę sobie, że my też bardzo mało polegamy na naszej intuicji. Uczymy się polegać na naszym intelekcie, na tym, co powinniśmy, co należy, czego oczekują inni ludzie od nas, co wypada. I powiem tak, czasem trzeba być dla siebie dobrym i trzeba uwierzyć w swoją mądrość. Trzeba sobie zobaczyć, że na przykład, szczególnie kiedy na przykład jakaś rozterka dopadnie nas wieczorem, to ja sobie to tak nazywam, że w nocy wszystkie koty są czarne bardziej. I wtedy tak naprawdę ta decyzja wydaje się czasami bardzo trudna, przygniatająca. Myślimy sobie, następnego dnia muszę coś zrobić, nie wiem, co mam zrobić. I wtedy warto się tak naprawdę uspokoić i położyć się spać. I o dziwo, rano budzimy się i często my wiemy, co chcemy zrobić. Albo takie zaufanie sobie w takiej sytuacji idę w jakąś sytuację, spotykam jakichś ludzi i takie zaufanie sobie, że ja będę wiedziała, co mam zrobić. No i jeszcze jedno ważne tak naprawdę, że kiedy nie będę wiedziała, to mogę powiedzieć to, co mówisz, Pawle, mogę się zatrzymać, mogę się zastanowić, pozwól mi się zastanowić, daj mi czas. I to jest bardzo ważne, dlatego że żyjemy bardzo szybko i myślę sobie, że każdy w życiu powiedział jakieś słowo na przykład niepotrzebne, raniące albo nieprawdziwe. Raz wypowiedzianego słowa nie da się połknąć i to jest bardzo trudne często i jakoś tam brzemienne w skutki. Ale również na przykład, jeśli mówimy tu o rodzicach, bardzo często taką decyzją podjętą pod wpływem emocji jest na przykład kara, którą rodzice wyznaczają natychmiast dziecku, ponieważ przeżywają bardzo silne emocje. I później okazuje się, że tak naprawdę sami narobili sobie kłopotu, bo ta kara jest zbyt trudna albo tak bardzo trudno kontrolowalna. Właśnie, albo ona jest po prostu tak dotkliwa, że już sam rodzic myśli, po co ja właściwie to powiedziałem, jestem okrutny. No i tak naprawdę, jeżeli ona jest za trudna, jeśli to jest tak naprawdę kara, a nie konsekwencja, to ona nie działa. I wiele takich decyzji, kiedy my działamy pod wpływem emocji, warto jest sobie zobaczyć, że one są po prostu nadmiarowe. Że na przykład, jeżeli mówimy o słowach, które mówimy, to warto jest sobie zobaczyć, że właściwie na dobrą sprawę bardzo często pod wpływem emocji działamy w środowisku, które jest bezpieczne, czyli w domu. Bo łatwo jest sobie zobaczyć, że taka sytuacja, kiedy jesteśmy na przykład w pracy, kiedy o coś nas ktoś pyta, to tam jest łatwiej o to, żeby odroczyć ją, żeby wyważyć decyzję, żeby na przykład zasięgnąć konsultacji.
Chociaż może być wywierane ciśnienie przez zwierzchnika.
Może być, ale wtedy jednak ważymy słowa, bo to jest taka sytuacja społeczna, bo to jest sytuacja, w której mamy być autorytetami, prawda? Natomiast w domu no, wydawałoby się, czym tak naprawdę ryzykujemy, prawda?
Znaczy, prawdą jest, że w domu łatwiej nam chlapnąć coś głupiego.
Tak, tak. I wtedy na przykład dochodzi do przykrych incydentów i to jest bardzo przykre, dlatego że właśnie w tej przestrzeni, która powinna być bliska, kochana, gdzie wszyscy powinni być jakoś domownicy, czuć się dobrze, często tak naprawdę dochodzi do sytuacji bardzo trudnych i ta sama osoba, która gdzieś w domu pozwala sobie na bycie jakimś człowiekiem okrutnym i rzucającym po prostu jakieś czy groźby, czy jakieś słowa bardzo przykre, kiedy wychodzi tak w życie społeczne, to po prostu tego nie robi. I po prostu ci sami dorośli często w sytuacji publicznej zachowują się inaczej. I to jest trudne, dlatego że nasze dzieci, one tym przesiąkają i potem okazuje się, że one tych słów, które na przykład słyszą w domu, wypowiedzianych pod wpływem emocji, na przykład używają ich wobec swoich na przykład rówieśników. To po prostu słychać. To po prostu jest.
Postawimy tutaj kropkę, przecinek może lepiej, albo średnik, bo kolejne zagadnienie chcemy rozważać za chwilę, a dzisiaj w Nocnych Światłach w ramach cyklu na budowie relacji o tym, jak wychować dziecko do samodzielności. Pierwsza część dyptyku poświęcona ojcostwu i relacjom z dziećmi. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, nasi dzisiejsi eksperci. Facebook czeka też na Państwa komentarze. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa myśli i doświadczenia. Wracamy za chwilkę po piosence. Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl na budowie relacji. Rozpoczęliśmy dyptyk pierwszą częścią, która poświęcona jest ojcostwu, a dyptyk nosi tytuł Jak wychować dzieci do samodzielności. W maju będziemy mówić o dzieciach, o ich perspektywie. Ale też oczywiście nie pominiemy rodziców, bo tak jak i dzisiaj mówimy o ojcostwie, ale o dzieciach także, jak Państwo słyszą, również. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Facebook czeka na Państwa komentarze, myśli i pytania. Bardzo ciekawą rzecz napisała Marta. Wracając do myśli, co dzieci wiedzą? Córka zadała pytanie nam z mężem, mając lat 16, czy może suszyć włosy siedząc w wodzie w wannie. Zatkało nas. To, co dla nas było oczywiste i zdawaliśmy sobie sprawę z zagrożenia, widać oczywiste dla nich nie jest. Uff. Szczerze tak? mówiąc, ciarki mi po plecach przeszły.
Palec Boży, że zapytała.
No. Szczerze mówiąc, nie wiem, co powiedzieć. Podobnie jak pani Marto, no mnie zatkało, kiedy to przeczytałem, bo już sobie wyobraziłem konsekwencje, gdyby... No wiemy, co się może zdarzyć. Suszenie włosów suszarką w wannie, jak może się skończyć. No. Uff. Kolejna rzecz, którą chcemy przedyskutować, może w jakiś sposób ma też związek z tym, co przeczytałem przed momentem we wpisie pani Marty. Zajmujemy się sprawami, które zależą od nas. No od nas zależy los naszych dzieci w dużej mierze, bo dzieci są nam dane. I zdarza się, że wiele myślimy, wiele rozmawiamy o sprawach, na które nie mamy żadnego wpływu. Martwimy się nimi, przejmujemy się też z ich powodu. Czasami wpadamy w złość jakoś, czy w skrajne emocje w ogóle. Czasami doprowadza to do jakichś bardzo poważnych nieporozumień wśród znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanek, czy w pracy, bo różnimy się w ocenie jakiejś tam sytuacji. Starzy, dobrzy ludzie mówią, róbcie to, co do was należy. Czyli skoncentrujcie się na tym, na co sami macie wpływ. To jest mądrość nie do przecenienia.
Uśmiecham się, Paweł, bo ostatnio w rozmowie telefonicznej nasz średni syn, który bardzo walczy ze swoją, walczy w dorosłym swoim życiu, powiedział, że na nasze pytanie powiedział, ale na to ja nie mam wpływu. Zajmę się tym, co ode mnie zależy. I powiem tak, to było dla mnie tak dojrzałe i bardzo, bardzo ucieszyłam się z tej jego postawy właśnie, że gdzieś właśnie nie walczy z wiatrakami, że nie szarpie się, że robi to, co jest w jego zasięgu, to, co jest możliwe. I zobaczyłam sobie po prostu tutaj dojrzałość, zobaczyłam sobie mężczyznę. Bardzo się ucieszyłam z tego powodu.
Tak. Ciekawa sprawa.
Chociaż rozmawialiśmy o trudach.
Tak, no, ja odebrałem wczoraj wyniki biopsji, na które czekałem ponad miesiąc. Nie miałem pojęcia, jakie będą wyniki. Zakładałem, że mogą być bardzo dobre i mogą być bardzo złe. No i okazało się na szczęście, że są dobre, ale pamiętam moją koleżankę z redakcji, która w podobnej sytuacji kilkanaście lat temu to czekanie kilkutygodniowe, ona czasami musiała brać wolne z pracy, bo nie była w stanie funkcjonować normalnie. To było dla niej takie przeżycie, ta niewiadoma, to oczekiwanie na to, że ten wynik w końcu będzie jakiś. Bo ona mówiła przez łzy, tak, nieistotne jaki będzie, może być straszny, będzie dobrze jaki będzie, ale ja po prostu nie mogę wytrzymać, ciągle o tym myślę. I tak sobie zdałem sprawę, że ja w ogóle o tym nie myślałem przez ten 5 tygodni. Jak ktoś mnie zapytał, ktoś, kto wiedział o tym, to ja sobie przypominam, aha, no tak, rzeczywiście. I zdawałem sobie sprawę wtedy, że rzeczywiście w ogóle nie myślę o czymś, co no jest bardzo ważne, no bo tak naprawdę od tego zależał mój dalszy los, być może jakieś poważne leczenie, kto wie, może nawet ciężka choroba czy śmierć. Musiałem się z tym liczyć. No ale nie miałem na to żadnego wpływu. Po co miałem sobie obciążać głowę jakąś rzeczą, która no i tak by była taka, jaka jest, jaka by się okazała. Wtedy mógłbym się dopiero zacząć martwić, gdyby był istotny problem. A jak się okazało, no szkoda by było zdrowia na martwienie, gdybym rzeczywiście się martwił. Bo okazało się, że wszystko jest okej.
No bo do ciebie należało to, żeby pójść do lekarza, dostać skierowanie, zrobić sobie tą biopsję, no i tyle. Dalej już nic nie możesz w tej. To trochę tak jak z tym ze składaniem CV do pracy, tak? Że idziesz znaczy wysyłasz swoje CV do jakiejś tam firmy, no co oni z tym zrobią, to już nie masz żadnego wpływu, tak? No może cię zaproszą na rozmowę jakąś albo nie, ale nie masz na to wpływu. To trochę też tak jest jak, nie wiem, no o, na przykład chciałbym, żeby mnie odwiedził mój znajomy, tak? Na przykład. no to co mogę? To zamiast czekać, że on mnie odwiedzi, to lepiej zadzwonię do niego, zaproszę go, umówię się z nim na jakiś konkretny dzień, żeby przyszedł. Ale czy on przyjdzie, to ja już nie wiem. Po mojej stronie stało pewne działanie, natomiast resztę to jest po twojej stronie, tak? Czyli ja to tak ułożyłem sobie takie kiedyś, dawno temu, taką myśl, że warto robić to, co do mnie należy i to, co ode mnie zależy.
Mhm. Wiesz, Pawle, kiedy mówisz o tej swojej biopsji, no to ty nawet brałeś pod uwagę to, że to może mieć również skutek śmiertelny, to co dostaniesz, no bo to chodzi o zdrowie. Ale warto jest sobie zobaczyć, że jeżeli chodzi o jakieś takie sytuacje, które od nas nie zależą, to one raczej rzadko mają skutki śmiertelne. I też zobaczenie sobie tego, że no, zwykle jeżeli coś się nam nie uda, to oznacza jakąś stratę, ale to jest taki paradoks. Pewnie, że nie lubimy tracić, ale czasem bywa, że to, że coś stracimy, jest największym potem naszą wygraną w życiu. Że w gruncie rzeczy my czasami jesteśmy bardzo do czegoś przywiązani. A potem z biegiem czasu okazuje się, że to, że nam się akurat coś nie udało, było bardzo dla nas korzystne, że tak powiem.
Bo dzięki temu coś innego się okazało.
Coś się wydarzyło. Otworzyła się przestrzeń zupełnie na coś nowego. Tyle tylko, że jak my idziemy tą ciemną doliną, to się tego zła trochę boimy jednak. Nie
no
lubimy.
Tak, no, nie mamy. Patrzymy na życie jednak z żabiej perspektywy. Żeby się wznieść trochę nad to, to trzeba mieć te cechy wizjonera. Nie każdy je ma. Ale Bogdanie, przypomina mi się ta opowiastka, którą tutaj kiedyś przytoczyłeś o tym koniu, prawda? Że ktoś dostał konia, inny nie dostał. To pytanie, czy to było szczęście, czy nieszczęście. Potem okazało się, że on z tego konia spadł, złamał rękę, więc pytanie, szczęście, czy nieszczęście. No ale okazało się, że potem przyszła bramka do wojska i tych, którzy byli kontuzjowani, nie brali, a tych, którzy brali, to wszyscy zginęli i tak dalej, prawda? Szczęście, czy nieszczęście. No wiadomo, że nie wiemy dokładnie tak naprawdę, co oznaczają pewne fakty. No jesteśmy ograniczeni. Znamy przeszłość. Jej już nie zmienimy, na jej podstawie możemy podejmować jakieś decyzje, ale wszystkiego też nie przewidzimy.
Wiesz co, kiedyś rozmawiałem z takim księdzem, dużo rozmawialiśmy, bo on miał cudowne podejście do życia i w ogóle nawróciłem się dzięki niemu po raz już nie wiem który, ale on mówił taką rzecz, że on uwielbia być w dołku, bo życie polega na tym, że jest taka sinusoida, raz jest dobrze, raz jest źle, raz jest dobrze, raz jest źle i on uwielbia być w dołku, bo wie, że będzie lepiej. I już teraz już się nie martwi tym, co jest źle, bo już wypatruje tego dobrego, co się wydarzy. Już tylko tym żyje, co mu się przydarzy. To, dla mnie to było tak odkrywcze podejście do życia. Ja w życiu tak nie myślałem. W życiu nie zastanawiałem się nad tym w ten sposób.
Każdy kryzys jest, jak mówi psychologia, okazją do rozwoju, a żeby sięgnąć do takiej głębi duchowej, no to przecież święty Ignacy z Loyoli mówił wręcz, no cała jego duchowość oparta jest na pocieszeniu i strapieniu, że to jest no, taka fala życia, po prostu. No, ale też w tym wszystkim można znaleźć obecność Bożą i również możliwość do rozwoju.
To prawda, to prawda. I chociaż w intelekcie bardzo dobrze to wiemy i chociaż z perspektywy przeszłości my to widzimy, to jednak bycia w dołku czy w kryzysie nikt nie lubi.
Oczywiście.
No, a on lubił właśnie.
No tak. Wiesz,
no, miał taką mądrość, którą widocznie trzeba posiąść przez, nie wiem, głębokie życie duchowe może.
Tak, tak. Widocznie ona nie jest dana każdemu i też jeżeli nie lubimy być w dołku, to nie jest tak, że mamy czuć się w jakiś sposób gorsi. No dobrze, słuchajcie, ale tak naprawdę to, jeżeli chodzi o to zajmowanie się sprawami, które od nas nie zależą, to myślę sobie o tym, że bardzo ważne jest to, że każdy człowiek musi przyjąć, że w naszym życiu zawsze istnieje jakaś sfera niewygody, na którą po prostu nie mamy wpływu. I rzadko mamy wpływ na to, że akurat przyjdzie jakiś dołek. Tak jak nie mieliśmy na przykład wpływu na to, że przyszła pandemia. Gdyby ktoś nas zapytał 5 lat temu, czy coś takiego jest możliwe, to wszyscy by się puknęli po prostu w głowę. To było tak surrealistyczne doświadczenie, które spadło na nas po prostu jak grom z jasnego nieba. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli my mamy taką postawę, że są sytuacje niewygodne, które trzeba po prostu przejść, są pewne trudy, z którymi trzeba sobie poradzić, to uczymy dzieci takiego mężnego przyjmowania tych trudów i takich niespodziewanych wyzwań. Chodzi o to, żeby tak naprawdę w tym świecie fast foodów, w takim świecie szybkiej gratyfikacji, pokazać dziecku, że czasami jest taka sytuacja, że raz nam wychodzi bardzo szybko coś, bardzo szybko nam się udaje, a raz to wymaga pracy. A czasami zdarza się, że następuje jakiś kataklizm i cofamy się do jakiegoś punktu. Że chociaż już zrobiliśmy bardzo dużo, że już na tą górę wdrapaliśmy się daleko, no to przyszła lawina i żeśmy spadli parę metrów w dół. I że znów musimy się wspinać. Po prostu tak wygląda życie. I że to jest, oczywiście nie o to chodzi, żeby dawać dzieciom jakieś ciężary ponad ich miarę, ale jednocześnie rodzic, który usuwa spod nóg dziecka wszystkie przeszkody, nie hartuje go, nie uczy go życia, nie uczy go konsekwencji, nie uczy go tego, że sukces bierze się z pracy. To jest bardzo ważne, dlatego że bardzo często młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłość, kiedy dopada ich jakieś strapienie, to oni się załamują. To oni po prostu mówią, życie nie ma sensu, ja sobie nigdy nie poradzę, to niemożliwe, ja tego nie przejdę. Czyli jeżeli próbuję zajmować się sprawami, które ode mnie nie zależy, to też nie jestem tu i teraz, czyli próbuję wkraczać na pole, do którego nie mam dostępu, do którego nie mam w tym momencie kompetencji po prostu. Jeżeli nie zajmuję się tym, na co nie mam wpływu, to kończy się to tym, że czuję, że ja nie mam sprawczości, że ja nie potrafię zmienić mojej rzeczywistości, że ja nie mam wpływu na kształt mojego życia. To jest bardzo taki prosta droga do jakiegoś załamania emocjonalnego, do depresji. No jednak w każdej sytuacji życiowej coś mogę zrobić. Cokolwiek.
I to jest dobra puenta tej części Nocnych Świateł, ale jeszcze nie całego programu. Bo przed nami ostatnia część. Po piosence spotkamy się jeszcze na paręnaście minut, by podyskutować, a właściwie domknąć dyskusję dzisiejszą, która w ramach cyklu Na budowie relacji dotyczy tego, jak wychować dzieci do samodzielności. Pierwsza część dyptyku, którego druga część w maju, poświęcona ojcostwu. W maju o dzieciach będziemy rozmawiać. Pedagodzy i mediatorzy są naszymi ekspertami tego wieczora. Beata i Bogdan Janowscy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo macie jeszcze paręnaście minut, by napisać do nas na Facebooku. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. To jest miejsce na wymianę myśli. Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które w ramach cyklu Na budowie relacji poświęcone są zagadnieniu, jak wychować dzieci do samodzielności. To jest pierwsza część dyptygu, która poświęcona jest ojcostwu. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Ostatnie minuty także dla Państwa. Zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, do zadawania pytań. Jeszcze przez paręnaście minut. Myślę, że jakiś bonus w postaci 5-7 minut, no jest to nieuniknione, bo żeby domknąć temat musimy mieć tych 13 minut, a jest w tej chwili za 6 pierwsza, więc no mam nadzieję, że Państwo nam wybaczycie, że leciutko przeciągniemy dzisiejsze wydanie programu, bo na koniec chcę zaproponować tutaj rzecz, która wydaje mi się, a nawet jestem przekonany, jest kwintesencją tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli zachowania krytycznego myślenia, unikania myślenia życzeniowego, zasięgania rady ludzi doświadczonych, czy odkładania do jutra decyzji w ważnych sprawach, również zajmowania się sprawami, które od nas zależą. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy te umiejętności posiedli, jeżeli, uwaga, nie poznamy siebie. Najważniejszym czynnikiem w podejmowaniu decyzji jest sam podejmujący. Analizowanie swoich zachowań, reakcje na pojawiające się sytuacje, myśli, które nam towarzyszą i te, które nam przeszkadzają, i nadzieje, jakie pokładamy w myślach i tych istotnych, i tych, które nam przeszkadzają. To, o czym mówiłem, cytując księdza Krzysztofa Grzywocza, znajdźmy codziennie chwilę na namysł nad sobą. Znajdźmy tę chwilę ciszy, która nam pozwoli na to, żebyśmy spotkali się z samym sobą, po to, żebyśmy mogli spotykać się z innymi ludźmi, z żoną, z dziećmi. Co zrobiłem dobrze, co źle, jaka jest tego przyczyna? Ktoś to nazwie rachunkiem sumienia. Ja bym to nazwał może inaczej, rachunkiem rzeczywistości, bo rachunek sumienia w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, jak wyglądała moja relacja z Bogiem tego dnia. Już w kategoriach moralnych to postrzegając, to już jest jakby dalsza konsekwencja. Natomiast co zrobiłem źle, jaka z tego jest przyczyna, to jest myślenie bardzo racjonalne. I to zobaczenie, jakie błędy popełniłem przy umiejętności pozwalania sobie na błędy, to znaczy nie dobijania się, nie młotkowania się tym, że błąd popełniłem, tylko wyciągania z niego właśnie tych wniosków konstruktywnych, o których mówiliśmy wcześniej, czyli wynikających z krytycznego myślenia. Ale jeżeli nie poznamy siebie, jeżeli nie będziemy się rozwijać, nie będziemy przyglądać się sobie również w zwierciadle osób, które są blisko nas, w tej małej wspólnocie, która ma bardzo często znakomite działanie na nas, bo ma działanie korygujące. Te zwrotki, które dostajemy od naszej rodziny, od naszych przyjaciół, naszych bliskich, którzy mówią, słuchaj, no wiesz co, mam przekonanie, że wszystko jest w porządku, ale to, co robisz, jest warte zastanowienia, co najmniej, bo nie wiem, czy z tego będzie wypływało dobro, prawda? Zastanów się, zobacz, przyjrzyj się temu, bo wydaje mi się, że, a nawet mogę mieć przekonanie, że idziesz w złym kierunku. Jeżeli to usłyszymy raz i zlekceważymy, to no okej, dobrze, ktoś może się mylić. Drugi raz, no to no już jest sprawa warta tego, żeby się nad tym zatrzymać, ale jeżeli usłyszymy to trzeci raz, to na pewno zatrzymajmy się i zwróćmy uwagę na to, co słyszymy. Dlatego ważna jeszcze kwestia, oprócz poznawania siebie, poznawajmy ludzi, których mamy, po to, żebyśmy wiedzieli, że warto ich słuchać. Ale bez poznawania siebie na pewno nie będziemy dokonywać dobrych wyborów także w relacjach.
Mhm. Znaczy, dla mnie to jest zawsze pytanie, czy my umiemy uszanować ludzi, którzy mówią nam prawdę, czasem tą prawdę, która jest dla nas niewygodna. Dlatego, że warto jest zobaczyć sobie, że często ludzie, którymi chcemy się otaczać, to są tacy potakiwacze. Ludzie, którzy są nami zachwyceni, ludzie, którzy i nawet jak robimy coś nie tak, to powiedzą nam, że jest świetnie. Natomiast no, prawdziwy przyjaciel to jest ktoś, kto powie, hej, dzisiaj jakoś marudzisz. Albo hej, chyba to nie jest dobra droga. I to jest, no, to jest bardzo ważne, żeby jednak mieć wokół siebie ludzi, którzy powiedzą nam, co widzą, żeby przejrzeć się w ich oczach. Ale no, to bardzo zależy też od nas, czy my takich ludzi wokół siebie tolerujemy, czy my jesteśmy w stanie to znieść. Kiedy mówisz, Pawle, o tym, żeby na koniec dnia gdzieś zrobić sobie taki rachunek sumienia, powiedzmy, i zastanowić się, co zrobiłem źle, czy mogę to zrobić lepiej, zgadzam się z tym i to jest ważne, ale myślę sobie o tym, że bardzo ważne jest to, żeby zrobić też sobie taki rachunek sumienia i powiedzieć, co zrobiłem dobrze, co mi się udało, z czego jestem dumny, z czym sobie poradziłem. Szczególnie w sytuacjach, które są trudne, ważne jest, żeby nawet za te drobne sukcesy pochwalić się, żeby to zauważyć, żeby zobaczyć. Bałem się, ale tam poszedłem. Nie wiedziałem, czy to wyjdzie, ale wzbudziłem w sobie jakiś optymizm i coś mi się udało. Choćby niewielka rzecz. To jest bardzo ważne, dlatego że w tym naszym myśleniu chodzi o to, żeby gdzieś nie wyrabiać w sobie takiej fałszywej skromności, takiej postawy człowieka, który zwraca tylko uwagę na to, co jest nie tak. Bo oczywiście tutaj my wszyscy bardzo boimy się pychy, prawda? Ale pycha to jest kłamstwo. Pycha to jest nieprawda. Prawda jest taka o każdym z nas, że mamy pewne słabe strony, ale mamy też mocne strony. I teraz chodzi o to, żeby rozwijać się na bazie tych mocnych stron, pasji, jakichś predyspozycji, tak, żeby gdzieś potrafić kompensować sobie te słabe strony, bo każdą słabość, każdą jakąś niedoskonałość możemy jakoś w inny sposób kompensować. To na tej zasadzie, jak człowiek jest niewidomy, to ma lepszy słuch na przykład, jeżeli załóżmy...
Delikatne ręce też
na przykład, dotyku, tak? Ale tak w codziennym życiu, jeżeli nie ma zdolności na przykład manualnych, to na przykład świetnie się językiem na przykład potrafi porozumiewać. Tak,
ale tutaj ważne też jest w tym, co mówisz, żeby również rozmawiać z innymi ludźmi. Tak powiem, taka staromodna rozmowa, kiedy nikt nikogo nie próbuje przekonać do swoich racji, nie próbuje mu wbić w głowę swoich racji, tylko tak po prostu rozmawiamy o tym, jak ja myślę, jak ty myślisz, jest bardzo istotna, dlatego że mogę, rozmawiając z tym drugim, doprecyzować własne poglądy jakby. Z czym się zgadzam, z czym się nie zgadzam, co jest moje, co jest nie moje. Taka konfrontacja poglądów powoduje, że ja sam się określam. Ja potrafię się sam określić, tak? Na co się na przykład w życiu mogę zgadzać, a na co się mogę nie zgadzać, czy jakby nie chcę się zgadzać. Że gdzieś to, co mówicie, to, co powiedzieliście o tym takim byciu ze sobą, takich przemyśleniu, to jest bardzo ważne i powiem, no ja uważam, że to każdy człowiek powinien poświęcić trochę czasu w życiu na to. Natomiast też inne formy są, tak, tego. To znaczy, tak jak mówię, kontakt z innymi ludźmi, czy na przykład to, co mówiłaś, Beata, o tych jakichś tam umiejętnościach takich, powiedzmy, badanie talentów, czy nie, no, różne są tam formy, ale też na przykład kontakt z, nie wiem, z fachowcem, z psychologiem, psychoterapeutą, tak, który gdzieś tam może pomóc w takim dookreślaniu siebie, tak, żebyśmy my umieli siebie określać sami na własny użytek.
Dla mnie też bardzo ważne jest to, żebyśmy na bazie tych naszych mocnych stron budowali szacunek do siebie. Szacunek do swoich talentów, do swojej wytrwałości, do swojej pracy. I żebyśmy nie pozwolili sami sobie, ani innym ludziom zmarnować naszego potencjału. To jest bardzo ważne, dlatego że trzeba sobie zobaczyć, że zarówno my musimy prezentować taką postawę, jak również przez nasz przykład pokazywać to naszym dzieciom, dlatego że musimy sobie jasno powiedzieć, że tak na ogół świat nie przychodzi do nas i nie mówi: hej, a może ty byś zrobił to i tamto, to ja ci pomogę, to ja stworzę tobie warunki. Tylko jednak to wygląda tak, że ta inicjatywa musi wychodzić z nas. No i trzeba mieć jakąś elementarną wiarę w siebie i jakąś odporność na to, że mogę ponieść też porażkę. U mnie w szkole jest przez psychologów napisana taka tablica, która mi się teraz bardzo podoba. Są takie piękne skrzydła i tam jest taki napis: och, a jeśli upadnę? O, a jeśli polecisz? Czyli w zasadzie to nigdy nie wiemy, czy akurat zdarzy nam się jakiś upadek, ale możemy się po nim zawsze podnieść, ale może polecimy. I teraz chodzi o to, żeby mieć tą odwagę próbować. I myślę sobie też o tym, że to jest bardzo ważne, że ja widzę to też w codziennym życiu, że bardzo często ludzie, którzy nie są bardzo mądrzy, nie mają dużego doświadczenia, mają bardzo dużą odwagę, żeby różnych projektów próbować. Mają w sobie jakąś taką, nawet można powiedzieć, arogancję, niczego się nie boją. I paradoksalnie ludzie, którzy mają duże doświadczenie, zaczynają cierpieć na tak zwany syndrom oszusta. Czyli paradoks polega na tym, że jak ja dużo wiem, to ja wiem, czego ja nie wiem. I tu jest ten problem. Bo jeżeli ktoś wie niewiele, zauważmy sobie, że ludzie, którzy wiedzą niewiele, zachowują się, jakby zjedli wszystkie rozumy. A im człowiek wie więcej, tym bardziej ma przekonanie, że on nic nie wie. I tutaj to jest bardzo ważne, żeby to przezwyciężyć w sobie i żeby sobie powiedzieć tak naprawdę, rób to, co umiesz. Bo umiesz wystarczająco dużo, bo masz się z czym dzielić. I myślę sobie o tym właśnie, że no pokazanie właśnie dzieciom, jakie są ich mocne strony, budowanie na tych mocnych stronach, budowanie ich poczucia wartości, ich siły, jest po prostu szalenie ważne w życiu. I też myślę o tym, że to też jest bardzo trudne, bo dzisiejszy świat jest pełen rywalizacji. I ważne jest to, żeby dla samego siebie o tym pamiętać, ale również, żeby wychowywać w taki sposób dzieci, żeby one rozwijały się we własnym tempie. Bez takiej chorej, wyniszczającej rywalizacji. Bo zawsze znajdziemy kogoś, kto będzie w naszym przekonaniu od nas lepszy.
Ale też zawsze znajdziemy takiego, który będzie głupszy.
Tak,
czyli
tak.
Gorszy.
I teraz właśnie, szkoda energii na to, żeby się pozycjonować.
Ja zawsze mówię do swoich uczniów, jak chcesz się z kimś porównywać, to porównuj się ze samym sobą sprzed roku, dwóch lat, pięciu czy dziesięciu. Mhm.
A poza tym, jeżeli przyjmiemy, że nie ma drugiej takiej osoby jak ty, ja i Paweł, każdy jest indywidualny i nasze dzieci też są, każdy jest
też
inny
jakieś,
i jedyne na całym świecie, to nie ma się co porównywać tak naprawdę. To jest po prostu absolutnie niepotrzebne.
A propos tego, co powiedziałeś, Bogdanie, czyli porównywanie się z samym sobą, myślę, że dobrą szkołą do zobaczenia siebie we własnych oczach, ale z innej perspektywy, jest pisanie listów do siebie. Na przykład napisanie do siebie listu, który na przykład mój przyjaciel albo ktoś z rodziny wyśle mi za miesiąc, za pół roku, za rok i w tym liście napiszę, jak widzę siebie za miesiąc, za pół roku, za rok. Kiedyś zrobiłem taki eksperyment, byłem bardzo, bo o tym zapomniałem zupełnie. I te listy do mnie przychodziły. Byłem po pierwsze niezwykle poruszony, czytając samego siebie, bo wręcz wzruszony. Co więcej, zupełnie zapominając o tym, że te listy kiedyś napisałem i dałem komuś, by do mnie wysłał, zobaczyłem, że rzeczywiście stało się to, co chciałem, żeby się stało. W 95%, ale naprawdę się stało. To niezwykłe przeżycie, naprawdę to polecam. A dzisiejsze spotkanie chcę zakończyć, proszę Państwa, krótkim bardzo cytatem Roya H. Horna. Komuś może się wydawać, że to jest postać taka znikąd. No, w pewnym sensie jest znikąd, bo bardzo dba o to, żeby być znikąd, aczkolwiek jest postacią ze świecznika, mimo wszystko, bo jest prezesem Critical Thinking Applications i jest doradcą w zakresie myślenia krytycznego i strategicznego w Kolegium Dowództwa i Sztabu Generalnego Armii Stanów Zjednoczonych. Między innymi tam przeprowadza takie operacje, które mają zmylić przeciwnika, czyli stworzyć tak zwaną armię duchów, która wywołuje wrażenie, że na przykład ofensywa nadchodzi z innej strony, a tymczasem armia atakuje z zupełnie innej. Otóż to jest krótkie bio tegoż H. Horna, Roya H. Horna, który powiedział rzecz następującą. To jest jedno zdanie, które warto sobie zapamiętać. Krytyczne myślenie to myślenie o myśleniu, podczas którego myślisz, jak myśleć lepiej.
Dobre.
Jeszcze raz powtórzę, bo warto to zapamiętać. Krytyczne myślenie to myślenie o myśleniu, podczas którego myślisz, jak myśleć lepiej. Tego Państwu i sobie również życzę. Dziękuję za dzisiejszy wieczór. Tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji rozpoczęliśmy dyptyk, który dokończymy w maju. Dyptyk zatytułowany Jak wychować dzieci do samodzielności. W pierwszej części tegoż dyptyku rozmawialiśmy o perspektywie ojcowskiej, rodzicielskiej szerzej. A Państwa i moimi gośćmi byli nasi eksperci, którymi są razem współtwórcami cyklu Na budowie relacji, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju Beata Janowska. Gorąco dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
Dobranoc Ci życzę. Dobrej nocy. Znaczy, przepraszam, tak jest gramatycznie. I równie gorąco dziękuję Tobie, Bogdanie. Bogdan Janowski był z nami.
Pięknie dziękuję. Dobrej nocy.
Dobrej nocy tobie również, także i państwu. No i zrobiło się 10 minut bonusa. Tak więc mam nadzieję, że państwo nam to wybaczycie. Ja już sobie wybaczyłem. Taką już zdolność czasami potrafię sobie zafundować. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, komentarze, ciepłe słowa, którymi państwo nas tutaj obdarowaliście. Dziękuję za wszystko, co państwo napisaliście. Jeszcze doczytam na koniec, co napisała Magdalena. Czasami porażka, jakaś strata uświadamia nam, co naprawdę dla nas ważne, daje siłę, by zawalczyć i po raz kolejny nie wypuścić z rąk. Także ten ostatni głos słuchaczki tutaj niech zamknie dzisiejsze wydanie programu, które w Nocnych Światłach zamyka również ten tydzień, bo Nocne Światła od poniedziałku do czwartku, 4 razy w tygodniu spotykamy się, teraz czeka nas weekendowa przerwa, a słuchać nas można na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. W poniedziałek spotkamy się ponownie, to będzie już 1723 wydanie Nocnych Świateł, cykl Pytania o Wiarę w poniedziałek w tytule Czy wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby się zbawić? Ale jak zawsze nie tylko o tym będziemy rozmawiać z gościem państwa i moim. W poniedziałek będzie z nami ksiądz Karol Oparcik, duszpasterz parafii w niebo wstąpienia pańskiego w Warszawie. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.